Otwieram obrady 18. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam, że jest kworum do prowadzenia obrad. Bardzo serdecznie witam również dyrektorów, kierowników jednostek, witam Pana Komendanta. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym naszym posiedzeniu. Witam oczywiście zarząd powiatu na czele ze starostą panem Tomaszem Kuliniczem i wicestarostą Tomaszem Stanisławskim. Porządek obrad został Państwu dostarczony. Czy do porządku obrad ktoś z Państwa ma propozycję? Proszę bardzo, zgłaszamy się poprzez. Bardzo proszę, oddaję Panu głos, Panie Starosto. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wprowadzić projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Projekt, który był omawiany już na komisjach.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Pawłowi Gubinowiczowi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym do porządku obrad wprowadzić trzy projekty uchwał, którymi zajęła się Komisja Rewizyjna na ostatnim posiedzeniu. Będą to trzy, rozpatrzyliśmy trzy skargi, numer rejestru 1, 2 i 3, a w porządku obrad to są punkty od 11 do 13.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zgłosić propozycję? Nie widzę. Ja tu zrezygnuję z głosu, bo go wcisnąłem jeszcze z rozpędu. Proszę Państwa, przystąpimy do przegłosowania wniosku Pana Starosty. Kto jest za tym, żeby w porządku obrad umieścić jako punkt 7 wniosek zgłoszony przez Pana Starostę, projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Proszę bardzo, kto jest z Państwa radnych za, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Jeszcze? Jeszcze nie. No dobrze, teraz kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Na 19 uprawnionych obecnych jest 16. 16 było za. Został uwzględniony wniosek w projekcie. Dziękuję. Przystępujemy do następnego głosowania. Trzech wniosków pojedynczo będziemy głosować jako punkt. Wszystko razem? Jako punkt 11, 12, 13 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. To będzie numer 1, 2 i numer 3. En bloc. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem tej propozycji w porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze nie wszyscy oddani. Burzy nie chce. O, dziękuję bardzo. Oddali wszyscy głos. Proszę bardzo, na 19 radnych obecnych 16. 16 radnych było za ujęciem w porządku dzisiejszych obrad propozycje zgłoszone przez pana radnego Pawła Gulbinowicza. Dziękuję bardzo.
Wszystko razem już nie? Tak?
Przed nami jest punkt trzeci. Musimy trochę poczekać, zanim to się pokaże. Przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 grudnia roku ubiegłego. Czy ktoś z Państwa, z Panów Radnych mają uwagi do protokołu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania o przyjęcie protokołu. Proszę bardzo. Nie, musi się pokazać, o, dopiero teraz głosujemy. Jak się pokaże na tablicy ta lista, to dopiero przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Na 16 radnych wszyscy byli za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Przyjęcie sprawozdania starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Obrad porządku w 2016 roku. Proszę bardzo, kto będzie referował? Pan starosta Tomasz Kulicz, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożone sprawozdanie informuje o tym, jak działała komisja w roku 2016. Chciałem poinformować, że komisja działała na zasadzie planu pracy i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który był na rok 2016 przyjęty. Plan, który zawierał szereg punktów wynikających z podstawy programowej, z podstawy prawnej, czyli z ustawy o samorządzie powiatowym, czym zajmuje się komisja. Także pracujemy na podstawie regulaminu Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego, który obowiązuje już od wielu lat. I chciałem powiedzieć, że w składzie komisji oprócz delegatów składających się z Rady Powiatu i mnie jako przewodniczącego są także komendant policji, komendant straży pożarnej wraz z zastępcą, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych oraz prokurator rejonowy. Tutaj też nastąpiła zmiana, ponieważ po zmianie w prokuraturze rejonowej panią Belcarską zastąpiła pani Gruszecka. I gdyby jeszcze były pytania, to chętnie odpowiemy. Pewna dyskusja była na komisji, także zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Poproszę teraz o komisję, poszczególne o opinię w tej sprawie. Zgłosił się pan Sylwester Górny, przewodniczący Komisji Społecznej i Oświatowej. Oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ten punkt na naszej komisji niejednogłośnie, ale większością głosów pozytywnie zaopiniowaliśmy, mimo dyskusji, która wystąpiła, mimo zastrzeżeń, mimo uwag. Na część z nich pan starosta był łaskaw odpowiedzieć już na miejscu podczas posiedzenia komisji. No w tej chwili uzupełniał pan te wiadomości, których na komisji nam brakowało. Większością głosów pozytywnie zaopiniowaliśmy, niejednogłośnie zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały, ten projekt sprawozdania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Oddaję głos przewodniczącemu komisji panu Pawłowi Gubinowiczowi. Czy w imieniu dwóch komisji? Budżetowej i komisji rewizyjnej. Bardzo proszę.
Z kolei na naszych komisjach akurat ten punkt nie wywołał większej dyskusji. I jednogłośnie, pozytywnie przyjęliśmy to sprawozdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram, proszę państwa, dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo o zgłaszanie się do tego punktu. Ktoś się, proszę tam na ten przycisk. Proszę bardzo, zgłosiła się pani radna Danuta Farniarz. Oddaję pani głos. Bardzo proszę. Tak, oddałem pani głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, czuję się trochę niezręcznie, że znowuż jestem jedną dyskutantką w sprawie, uważam bardzo poważnej, w sprawie działania Komisji Bezpieczeństwa, która ma ustawowe umocowania. I zanim powiem, co poddałam krytycznej ocenie, to jeszcze krótko skomentuję to, co no, był uprzejmy powiedzieć pan przewodniczący Komisji Oświaty, że, a mianowicie powiedział pan to, że pan starosta na większość moich pytań czy krytycznych uwag odpowiedział. Otóż główna odpowiedź polegała na tym, że powiedział pan starosta, że to jest moja subiektywna ocena. Więc proszę państwa, ja powtórzę to, co mówiłam na posiedzeniu komisji i co, jak widzę, nie spotkało się z akceptacją, jakkolwiek no mam takie poczucie, że wtedy, kiedy mówię o realizacji zadań ustawowych, to mówię o rzeczach bardzo poważnych. I pozwólcie państwo, że krótko powiem, o co mi chodzi. Otóż Projekt sprawozdania powinien być złożony do 31 stycznia, o czym jest mowa w uchwale przytoczonego sprawozdania i po raz kolejny, proszę Państwa, nie dotrzymujemy tego terminu, o czym też po raz kolejny w kolejnym roku mówię. To pierwszy powód, dla którego nie podniosę dzisiaj ręki za przyjęciem tego sprawozdania, bo uważam, że sankcjonowałabym łamanie prawa. Ale powodów do krytycznej oceny działalności komisji jest więcej, ponieważ pan starosta jako zwierzchnik w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży pożarnej nie realizuje zadań określonych w ustawie. Ja jestem przekonana, że państwo te poważne zadania znają i powołam się tylko na dwa, trzy z nich, bowiem zadaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest opiniowanie pracy policji i innych służb powiatowych, inspekcji i straży. Tego zadania komisja nie wykonała. Zadaniem komisji jest przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. I proszę Państwa, program, który obowiązkowo musi być realizowany przez Komisję Bezpieczeństwa, będę mówiła krótko o tej komisji, będę nazywała ją Komisją Bezpieczeństwa. Program takowy był uchwalony uchwałą Rady Powiatu w listopadzie 2012 roku, program na lata 2012 i 2015, ale nigdy nie dokonano oceny realizacji tego programu. Nie wiadomo, czy w ogóle był realizowany, a jeśli tak, to dlaczego, pytam, realizacja tego programu nie była ujmowana w corocznym sprawozdaniu w poprzednich latach, a także w sprawozdaniu przedłożonym nam na dzisiejszą sesję. Nie ma też projektu nowego programu, który powinien być wniesiony pod obrady Rady Powiatu i uchwałą Rady Powiatu przyjęty do realizacji, bo wyłączną kompetencją Rady Powiatu jest przyjęcie programu w zakresie bezpieczeństwa. I ostatnia sprawa to taka, że praca komisji opiera się na nieaktualnym zarządzeniu, panie starosto, co do ustalenia składu osobowego komisji, której członkiem jest, jak wynika z zarządzenia, pani prokurator Beata Belcarska, a w związku ze zmianą na stanowisku prokuratora rejonowego starosta nie wydał zarządzenia w sprawie zmiany składu osobowego, przez co również nie spełniono wymogu uczestnictwa w pracy komisji prokuratora. O ile dobrze zrozumiałam, to pan starosta powiedział przed chwilą, że pani prokurator uczestniczyła w posiedzeniach. Jeśli chodzi to o nową panią prokurator, wobec której nie ma tutaj zarządzenia aktualnego, to również uważam, że to jest wbrew prawu. Ponadto co do składu osobowego komisji dalej, to uważam, że znacznie odbiega on od wskazanego w piśmiennictwie na temat pracy Komisji Bezpieczeństwa, gdzie nie ma osób powołanych ze środowiska gminnego. Mówi się, że powinny to być osoby cieszące się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych. Mam na myśli tutaj na przykład instytucję zajmującą się narkomanią. Nie ma nikogo z instytucji zajmującej się bezrobociem, a jest powiedziane, że także mogłyby być tutaj osoby reprezentujące stowarzyszenia, fundacje czy inne organizacje i instytucje, włącznie z ludźmi z Kościoła i związków wyznaniowych. Tak skąpy skład osobowy uważam ogranicza możliwości takiego szerokiego działania komisji, podejmowania istotnych zadań. Tak więc praca komisji w świetle przedstawionego sprawozdania nie spełnia ustawowych wymogów, co podkreślam. w szczególności w zakresie dokonywania oceny powiatowych służb straży. Na posiedzeniu komisji mówiłam o tym, że byłam zaskoczona, iż w Gazecie Goleniowskiej pojawił się artykuł na temat negatywnej oceny pana komendanta Straży Pożarnej. Mówię to o tym, jakkolwiek Gazeta Goleniowska nie jest tutaj źródłem informacji, na którym musimy całkowicie polegać, ale w stosunku do tej informacji wypowiedział się pan starosta. Więc uważam, że ocena pracy straży i wszystkich służb, w tym właśnie ocena pracy pana komendanta, powinna być zawarta w sprawozdaniu na temat właśnie pracy komisji. Uważam, że tematyka poruszana na posiedzeniach komisji, aczkolwiek nie przeczę, dotyczy spraw bezpieczeństwa, nie jest skoordynowana, nie jest podporządkowana realizacji programu bezpieczeństwa, a okresowe spotkania członków komisji nie są spotkaniami realizatorów programu. Powtarzam, realizatorów programu, bo z niego powinna wynikać informacja na temat na jakim etapie zapewnienia bezpieczeństwa jesteśmy, jakie jest poczucie bezpieczeństwa obywateli w naszym powiecie. Dlatego nie ma też analizy efektów działania, wyciągania wniosków. No, uważam, że jest tak, jak nie powinno być. Proszę pana starostę o pisemne wyjaśnienia w tych sprawach. Ja wiem, że pan starosta chyba jest przygotowany na moje wystąpienie i zechce odeprzeć moją ocenę, ale będę ją podtrzymywała. Uważam, że dopuścił pan do wymienionych nieprawidłowości, a także tutaj w stronę pana przewodniczącego taka uwaga, że proszę panie przewodniczący o wyjaśnienie, dlaczego pan dopuszcza do nieterminowej realizacji ustawowych zadań, tak jak dzisiaj do próby zatwierdzenia sprawozdania po ustawowo wymaganym terminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta Tomasz Kulinicz, bardzo proszę, oddaję panu głos.
Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nie zgadzam się z tym, co powiedziała pani radna i dalej będę twierdził, że są to pani subiektywne oceny, ponieważ już w zeszłym roku była informacja, iż, i to radca prawny potwierdzał, złożenie sprawozdania do 31 stycznia zostało zrealizowane. To, że zajmujemy się na kolejnej sesji, podobnie jak jest z materiałem Policji czy Straży Pożarnej, która składa swoje sprawozdania do 31 marca, to my również tego do 31 marca nie przyjmujemy. Jest opinia radcy prawnego i tak jak powiedziałem, w zeszłym roku zostało to pani wyjaśnione, przy czym pani podnosi po raz kolejny, wprowadzając radę w tym momencie w błąd, że termin nie został dotrzymany. Został dotrzymany. Po drugie, szanowni państwo, komisja realizuje zadania zgodnie, tak jak powiedziałem, z planem pracy przyjętym i też nie mogę się zgodzić z panią radną, która wyraża opinię, że komisja nie realizuje większości zadań, ponieważ je realizuje. W planie pracy, jak i może nie zostało to w tak dosadny sposób stwierdzone w sprawozdaniu, ale tu niestety nie możemy jakby, przepraszam, zakładać, że wszystkim z państwa treści i forma pisania sprawozdania będzie odpowiadała, stąd też pewnie te uwagi pani radnej. W sprawozdaniu jest powiedziane, że rozmawiamy o tym, co jest w zadaniach komisji, czyli o programie ograniczenia przestępczości Razem Bezpieczniej. Ocenialiśmy ocenę stanu sanitarnego, ocenialiśmy, o czym pani mówiła, czyli kwestie bezpieczeństwa obywateli, czyli sprawozdanie Policji oraz Straży Pożarnej za rok 2015, bo tak się składają terminy, że nie możemy tego zrobić w innym czasie. Rozmawialiśmy również o zapobieganiu przemocy w rodzinie, więc ten punkt dotyczący nierealizowania zadań uważam pani radna za nietrafiony, ponieważ większość tych spraw, czyli opiniowanie projektu budżetu, opiniowanie innych programów, które proponuje policja, na naszym posiedzeniu było omawiane i ogólnie rzecz biorąc zostało to w sprawozdaniu ujęte, może bez większych szczegółów, do czego oczywiście ma pani prawo dopytać. Jeżeli chodzi o ocenę pana komendanta, no to nie wiem, chyba czytaliśmy inne gazety, pani radna, ponieważ ja napisałem w odpowiedzi do Gazety Goleniowskiej, że moja opinia do komendanta wojewódzkiego była negatywna, dotycząca odwołania komendanta powiatowego. W mojej ocenie komendant powiatowy wywiązywał się dobrze ze swoich obowiązków. Nasza współpraca była na poziomie dobrym i ja negatywną opinię dałem do jego odwołania komendantowi wojewódzkiemu. Więc ja dobrze oceniam komendanta i dobrze zrozumiałem i zastępcę, który dzisiaj jest z nami jako reprezentujący jednostkę, więc uważam, że odwołanie pana komendanta Tunkiewicza na podstawie tego wniosku, który złożył 1 grudnia pan komendant wojewódzki, było bezzasadne. Stąd też moja negatywna opinia do odwołania, a nie negatywna opinia do oceny pracy pana komendanta. I poczucie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, no, omawiamy to najczęściej na posiedzeniu sesji kwietniowej, gdzie jest pan komendant policji, komendant straży pożarnej i w tych sprawozdaniach i w związku z tymi materiałami oceniamy poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia, które są w powiecie goleniowskim na przykładzie właśnie służb, straży i inspekcji. I uważam, że sprawozdanie w tej formie oczywiście może budzić Państwa wątpliwości, natomiast przedstawia zakres pracy zgodny z wytycznymi ustawy i jeżeli chodzi o zarządzenie, to zarządzenie jest już zmienione. Tu przyznaję, było małe niedociągnięcie pracownika, który nie zmienił, nie przygotował zmiany. Jest pani prokurator zmieniona, już wpisana w nowe zarządzenie zmieniające. To tyle, panie przewodniczący, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. No z tych wypowiedzi, co tutaj przedstawił pan starosta, to te materiały, o których mówiła pani radna, no wpłynęły w styczniu. Były to 27 stycznia i ten termin, jak 6 stycznia, 26 stycznia wpłynęło do naszej, do obsługi, do naszego biura i został zachowany ten termin 31 stycznia. Ale chcę pani dalej. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chciałby z radnych jeszcze zajmować głos, proszę się bardzo, proszę się zgłaszać. Oddaję pani głos.
Panie przewodniczący, proszę.
Proszę bardzo.
Nie, Pawłowi pan teraz oddał głos, jeszcze raz by trzeba było się zgłosić.
To ja tylko może, jeżeli już pan oddał dwa
zdania. Nie, panie, poczekaj pan. Jest pani radna Danuta Faryniarz, proszę bardzo. Proszę. Dobrze jest.
Panie przewodniczący, proszę o to, żeby pan radca prawny teraz publicznie powiedział, że uważa, iż to jest wszystko zgodnie z prawem. Mam na myśli tutaj to, ten termin uchwalania, znaczy przyjmowania sprawozdania. Czy dostarczenie dokumentów do biura rady jest tym samym, co uchwalanie czy przyjęcie sprawozdania przez radę w terminie do 31 stycznia?
Złożenie było. Działa? Proszę bardzo. No, nie działa.
To znaczy pytanie jest teraz troszeczkę inaczej zadane, tak?
Tak samo.
Pani radna? No nie.
Bo mówi... Wyłączyłem pani radnej, bo głos ma teraz pan.
Proszę. Tak jak pan starosta tutaj powołał się na moją wcześniejszą opinię, wydawaną faktycznie w tej sprawie, przedłożenie dokumentu jest czynnością jego złożenia i zostało wykonane w terminie ustawowym. Natomiast zatwierdzenie przez radę jest czynnością odrębną, bo teraz pani radna właśnie powiedziała, czy zapytała mnie, czy przedłożenie dokumentu, a jego zatwierdzenie przez radę jest jedną czynnością. Oczywiście nie. To są dwie różne czynności.
Dziękuję bardzo. Niech się pani włączy. Dobrze, oddaję pani głos. Proszę.
Panie radco, mam pytanie, czy tożsamym jest złożenie sprawozdania w biurze rady z zapoznaniem Rady Powiatu ze sprawozdaniem do 31 stycznia. Znaczy,
pani radna, oczywiście tutaj nie będę się wdawał w językową wykładnię przepisu, może. No możemy oczywiście zestawiać tutaj, czy zapoznanie Rady, tak, jest tożsame z przedłożeniem dokumentu w biurze Rady, tak? Moim zdaniem nie jest to tożsame. Natomiast złożenie dokumentu w biurze Rady jest wypełnieniem obowiązku określonego w artykule 38b ustęp 3. Wydaje mi się, przy całym szacunku, że pytanie powinno dotyczyć tego, czy wymóg określony w tym przepisie został spełniony. Został on spełniony. Wolałbym się nie wdawać w dalsze dygresje odnośnie tego, co ten przepis oznacza. No, no zostało to spełnione i opinię podtrzymuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani radna chciała coś dodać do tego?
Panie Przewodniczący, czuję się bezsilna, bo nigdzie w zapisach ustawowych nie jest powiedziane, że ma to być do 31 stycznia złożone w Biurze Rady.
Myślę, żeby nie prowadzić to dalej.
I ucinam dyskusję na ten temat.
Tu mi podpowiada pani z biura, że radni dostali 30 stycznia na maila tą informację, ale żeby to nie toczyć, materiały dostały oczywiście, które złożył pan starosta. Ale myślę, że tak, wytłumaczenie pana radcy przyjmujemy. Jeżeli by pani chciała jakieś szczegółowe, to myślę, że pani radcy można również na ten temat na piśmie przesłać pani radnej. Dobrze? Głos oddaję panu radnemu Czesławowi Siwkowi. Bardzo proszę, panie radny.
Proszę. Panie przewodniczący, my dyskutujemy o dokumencie. Wszyscy zabierają głos rozsądku i oparty na przepisach prawa. Ja spojrzałem tylko na pieczątkę. Biuro Rady Powiatu w Goleniowie wpłynęło 26 stycznia 2017 roku. Pismo zredagowane 27 stycznia 2017 roku. Czyli de facto pisma tego nie było, a już radni mieli. Przepraszam, bądźmy trochę zdroworozsądkowi. Ja jestem akurat taki spostrzegawczy w miarę człowiek i wyłapuję takie niuanse. Od jednego zacznijmy. Drugie. Ja zauważam pewne zjawisko globalne, nie dotyczące tylko naszego samorządu. Organ wykonawczy zdominował totalnie, nie tylko w naszym samorządzie, ale w innych samorządach zjawiskowo organy wykonawcze, uchwałodawcze. Organ uchwałodawczy ma za zadanie podnieść rękę do góry i nic nie dyskutować. Formuła, którą się wprowadza, jest nie do zaakceptowania przez ludzi trochę myślących. I tak bym skończył swoje wystąpienie. Dziękuję.
Ale tu nie ma, widzisz, to. Wszystko, panie radny? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bubinowicz. Proszę bardzo.
Pan radny Siwek uprzedził także moją spostrzegawczość, bo rzeczywiście tutaj być może ktoś datę przestawił, albo tak to było. Natomiast ja z tego, co zerknąłem, rzeczywiście 30 stycznia dostałem na skrzynkę tę informację. Nie wiem, jak, nie będę mówił za wszystkich, tak, ale zakładam, że idzie to jakimś jednym mailem, więc tutaj chyba ten termin jest zatrzymany. Natomiast mam pytanie do tego zarządzenia, które zostało zmienione. I tutaj też może poproszę o głos pana mecenasa, bo czy my każdorazowo w tych zarządzeniach musimy wskazywać imiennie osobę pełniącą daną funkcję? Bo sytuacja może być dynamiczna i będą się zmieniać komendanci, prokuratorzy i inne osoby. I raczej chyba idea tego zarządzenia jest taka, żeby to był właściwy miejscowo komendant powiatowy policji, czy właściwy miejscowo prokurator rejonowy, bez wskazania go z imienia i nazwiska, bo zdarzyć się może sytuacja, tak jak chociażby ma to miejsce dzisiaj, że komendę powiatową reprezentuje zastępca komendanta. Także ja myślę, żeby już może uniknąć tej takiej dokładności tego typu, to w zarządzeniu można wskazać funkcję bez konkretnych nazwisk, bo przecież komendant może właściwą osobę tutaj do tych działań upoważnić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jesteśmy dalej w dyskusji. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zająć głos? Natomiast jeżeli chodzi o te techniczne rzeczy, to faktycznie uchwała jest zarządu z dnia 26 stycznia, pisma są 27. Myślę, że chyba to stąd wynikło, że może w tym czasie dostała pani 26, a pismo poszło tu z taką datą, ale nie chciałbym tutaj. Czy panie starosto, chciałby pan się do tego odnieść? Dobrze. Proszę państwa, skoro nie ma więcej dyskusji w tym punkcie, zamykam dyskusję. Będziemy przystępować do głosowania. Kto z państwa, panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisk. Kto jest przeciwny, czy ktoś się wstrzymał? Też oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo o odczytanie. Na 17 radnych 13 jest za, 2 przeciw, 2 się wstrzymało. Sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kolinicz. Oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, temat był omawiany na komisjach. Pani dyrektor odpowiedziała na szereg pytań. Gdyby jeszcze były, myślę, że tutaj nie ma co omawiać tabelek. Gdyby były pytania, to bardzo prosimy, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisja. Komisja Społeczno-Oświatowa, pan Sylwester Górzny. Daję panu głos. Proszę bardzo. Co, nie ma nic u pana? Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, jednogłośnie przyjęliśmy do wiadomości i pozytywnie żeśmy zaopiniowali ten projekt sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Pan radny Gurbinowicz w imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę.
Nasze obie połączone komisje również jednogłośnie pozytywnie przyjęły sprawozdanie w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie do głosowania. Kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również dziękuję bardzo. Na obecnych 17 radnych, 17 radnych jest za. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kolinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wspominaliśmy na komisjach, ten projekt uchwały był prawie przez cały rok konsultowany ze związkami zawodowymi. Jest to wynik tych trudnych negocjacji, ponieważ ostatnie zmiany regulaminu były około 7 lat temu. Przez ostatnie lata mieliśmy takie sygnały, że wypadałoby zastanowić się nad tym, aby w jakiś sposób podnieść te dodatki za szczególne warunki pracy i popracować nad dodatkami funkcyjnymi dla dyrektorów, a jednocześnie jakby wytyczne przepisowe nakazywały nam też na zmianę sposobu oceny dyrektorów, chociażby przez to, że wybieramy do dodatku funkcyjnego jedno kryterium, a nie jak poprzednio miało to miejsce, było tych kryteriów kilka lub kilkanaście. Były też pytania, myślę, że dyskusja na obu komisjach pozwoliła odpowiedzieć na państwa wątpliwości. Gdyby jeszcze były pytania, jest pani dyrektor, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo komisję o zabranie głosu. Pan Sylwester Górzny. Proszę bardzo, w imieniu Komisji Społeczno-Oświatowej.
Na posiedzeniu komisji były pytania, były uwagi, były wyjaśnienia ze strony pani dyrektor. I po tych wyjaśnieniach jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Rewizyjnej pan przewodniczący Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos. Proszę.
Czy ten temat na naszej komisji wywołał chyba największą dyskusję? Generalnie została omówione została ten projekt uchwały przez panią dyrektor Chomińską. Natomiast pochyliliśmy się również nad tym, że wprowadzamy uchwałę, która wywołuje określone skutki finansowe. I to w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. I tutaj, że tak powiem, stanowisko skarbnika było takie, że no, tych pieniędzy na ten moment nie ma, natomiast one i tak do tego podeszliśmy, że uchwała zostanie wykonana i zarząd generalnie te postanowienia tej uchwały wdroży w życie. Natomiast generalnie dyskusja operowała wokół tego, że musimy zadecydować o czymś, tak naprawdę czego nie planowaliśmy i czego nie było. Także przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, nie ma dyskutantów. Zamykam dyskusję. Proszę przygotować urządzenie do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku.
Pan Rębas.
No kto za, kto przeciw? Oczywiście, no nie powtarzam to. Wiem, że się Pan rozmieścił na temat. Dziękuję bardzo, wszyscy oddali głos. Na uprawnionych 18 radnych, 16 było za, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.
Rozmarzył się Pan radny.
Przystępujemy do realizacji następnego punktu 7. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Proszę bardzo, temat będzie referował Pan Starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję Panu głos, Panie Starosto.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ten projekt tej uchwały został wprowadzony na dzisiejszej sesji z uwagi na fakt, że nastąpiła zmiana ustroju szkolnego, czy jest ona w trakcie wprowadzania. Reforma jest wdrażana. My do końca jeszcze przygotowywaliśmy, stąd też nie został ten materiał wysłany Państwu ze wszystkimi innymi. Natomiast dotyczy to sytuacji, która ma miejsce już teraz od 1 września, ale również określa plan sieci szkół na lata 2017-18 i pozostałe załączniki mówią również o roku 2019. Szeroko omawialiśmy to na komisjach. Gdyby były pytania, to bardzo proszę, odpowiemy z panią dyrektor. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Zgłosił się radny pan Sylwester Górzny. Bardzo proszę, daję panu głos. Proszę.
To już w imieniu członków komisji.
Tak, oczywiście.
Rzeczywiście, żeśmy to przeglądali, dyskutowali, rozmawiali. Pani dyrektor udzieliła informacji i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej głos zabierze przewodniczący Paweł Gurbinowicz. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Nasze komisje również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Za, przeciw bądź się wstrzymałem. Dziękuję, wszyscy oddali głos. Proszę bardzo. 17 radnych było za. Tak, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo.
No bo wyłączyłeś za wszystko, pani, nie?
Przystępujemy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo, kto to będzie referował? Nikt się nie zgłasza. Pan
pan Tomasz Stanisławski, wicestarosta. Panie starosto, daję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał był omawiany na komisjach, zresztą kiedyś było także raz w roku, teraz przy każdej zmianie powraca ten projekt uchwały. Tu jest jeszcze jedna tylko zmiana, autopoprawka, apteka w Stepnicy na osiedlu nie 40-lecia PRL, tylko osiedle akacjowe, to się już teraz nazywa, także ta autopoprawka, z tego co się przed chwilą dowiedziałem, to dziś miesiąc temu około zmieniona została nazwa, także z tą autopoprawką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie staroście. Głos zabierze przewodniczący Komisji Oświatowej i Społecznej, pan Sylwester Górzny, proszę.
To taka uchwała typu porządkowego, a nasz kolega radny, członek komisji zauważył ten lapsus w adresie tej apteki, został zmieniony i pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy komisja rewizyjno-budżetowa też? Proszę bardzo, pan przewodniczący Paweł Głębinowicz, proszę bardzo.
Również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. No nie wiem, proszę państwa, czy jeszcze inne apteki są na jakichś takich ulicach, które podlegają pod IPN. Jak będą w tym wykazie, to myślę, że te jednostki gminne będą musiały zmienić taką, ale to nie badaliśmy pod tym kątem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat rozkładu godzin pracy aptek. Proszę bardzo, czy ktoś chciał zająć głos panu radnych? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie guziku za, przeciw, wstrzymałem się. Proszę bardzo, ktoś jeszcze nie oddał głos? Nie ma, dziękuję. Proszę bardzo. Na obecnych 18 radnych głosowało za, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Temat będzie referował starosta pan Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos. Proszę bardzo, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał został, myślę, dosyć dokładnie omówiony przez pana skarbnika. Nie ma w tym miesiącu zbyt wielu tych zmian. Myślę, że oczekiwalibyśmy jako zarząd i skarbnik na państwa pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. W imieniu Komisji Społeczno-Oświatowej pan Sylwester Górzny, przewodniczący. Oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. No rzeczywiście tutaj mieliśmy uwagi, pytania, ale zostało wszystko wyjaśnione i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Rewizyjnej i Budżetowej przewodniczący pan Paweł Głębinowicz. Proszę bardzo.
Nasze komisje po krótkiej dyskusji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo, wszyscy oddali głos. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych było za, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. To będzie referował temat pan Tomasz Kulinicz, starosta. Proszę bardzo, panie starosto, daję panu głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podobnie jak przy zmianach budżetu, zostało to przez Pana Skarbnika omówione. Jest to konsekwencja poprzedniej uchwały. Gdyby były pytania, to odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej, Pan Sylwester Burzny. Daję Panu głos.
Panie Przewodniczący, jednogłośnie i pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Rewizyjnej i Budżetowej Pan Paweł Gubinowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo.
Nasze połączone komisje również pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w punkcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, Panów Radnych, jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu golenickiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę podsumowanie. Na 18 radnych obecnych, 18 za, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 11, to jest tego punktu wniesionego. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 1. Referował będzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Gubinowicz. Oddaję Panu głos. Proszę bardzo.
Dziękuję. Numer rejestru 1 to są de facto dwie skargi złożone przez mieszkańca Mierzyna. Jedna z nich dotyczy skargi na starostę, żeby ten spełnił cywilnoprawne roszczenie skarżącego. W największym skrócie chodzi o jakieś roszczenie tytułem remontu w szpitalu. Sprawa jest oczywista, bo jest w tej sprawie pismo samorządowego kolegium odwoławczego, że kwestie cywilne załatwią się przed sądem powszechnym i zdaniem komisji ta skarga jest bezzasadna. Natomiast kolejna skarga tego samego mieszkańca dotyczy faktu, że starosta nie zawiadomił go o sposobie załatwienia skargi na siebie de facto. Podjęliśmy uchwałę w tej sprawie w październiku i skarżący został powiadomiony o sposobie rozpoznania tej skargi przez przewodniczącego rady. Czyli generalnie powiadomienia nie dokonuje starosta, a dokonał tego przewodniczący i tutaj skarga naszym zdaniem również jest bezzasadna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeżeli by ktoś chciał z panów radnych dowiedzieć się więcej w tym temacie, bardzo proszę. Przewodniczący w imieniu komisji uznał skargę za bezzasadną. Komisja. Nie widzę dyskusji, zamykam ją. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych, pań i panów radnych powiatu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 1 jako bezzasadne? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty 17 głosami przy liczbie obecnych 17 radnych. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu następnego. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 2. Również był to wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i oddaję Panu głos. Głos zabierze Paweł Pan Gubinowicz, radny.
Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. W uzupełnieniu, to może nie była jednoosobowa decyzja przewodniczącego, to całej komisji.
Nie, komisji oczywiście.
Mam tylko tutaj obowiązek i zaszczyt przedstawić to stanowisko. Natomiast projekt uchwały w punkcie 12, numer rejestru 2, dotyczy skargi mieszkańca
Goleniowa, kilkukrotnie uzupełnianej, ale temat generalnie wraca. Istota skargi dotyczy odpowiedzialności starosty za zanieczyszczenie powietrza w mieście. Skarżący nie przedstawił żadnych okoliczności nowych co do tej sprawy. Nie wiem, jakie jest Państwa odczucie, ale uważam, że chyba powietrze w mieście na marginesie zupełnie nie należy do najgorszych na tle kraju. Niemniej no, pouczono skarżącego i podtrzymano stanowisko Rady, bo już zajmowaliśmy się tą sprawą, także ta skarga zdaniem komisji jest oczywiście bezzasadna.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pewnie dochodziło o smog. Dzisiaj modne słowo. Proszę bardzo, chciałbym ktoś zająć głos. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych, jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Proszę bardzo, wszyscy oddali głos. Na 17 obecnych radnych głosowało 17 za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 13, również zgłoszony do dzisiejszego porządku, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3. Referował temat będzie przewodniczący w imieniu Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczący pan Paweł Gurbinowicz. Oddaję głos panu.
Dziękuję panie przewodniczący. Tak, w tamtej sprawie chodziło o smog i związek tego smogu z chorobą wieńcową tego mieszkańca. Natomiast trzecia skarga też dotyczy tutaj zarzutu, już kolejnego zresztą, że starosta nie realizuje wniosku i skargi skarżącego. W tej sprawie chodzi generalnie o czystość nie powietrza, a czystość języka polskiego. No generalnie skarżący uważa, że no ludzie posługują się wulgarnym słownictwem i starosta nic w tej sprawie nie robi. Niemniej no, kolejna ponowna skarga na niezałatwienie wniosku, nic nowego nie wnosi. Rozpoznawaliśmy tą skargę w grudniu, powiadomiliśmy skarżącego, także ta uchwała będzie podtrzymaniem stanowiska Rady. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przykładów tu jakieś nie było przytoczonych, jakieś tam wulgaryzmy, nic pan nie ma. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kiedyś pamiętacie Państwo, parę lat wstecz temu było to dość głośno w Sejmie. Zajmował się Sejm wulgaryzmami w Polsce. Temat dość trudny, chyba tak to powiem. Proszę bardzo, nie ma dyskusji, ale zamykam. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych, jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Cicho, cicho. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Na obecnych 17 radnych, 17 głosowało za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 14, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Sprawozdanie złoży przewodniczący tej komisji, radny pan Paweł Gurbinowicz. Oddaję panu głos, panie radny. 10 minut. Proszę tak, bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam nadzieję, że sprawozdanie z działalności naszej komisji wszyscy Państwo otrzymali i się z nim zapoznali w przewidzianym terminie.
Odbyliśmy łącznie 18 posiedzeń, trochę statystyki. No i rozstrzygaliśmy te skargi, akurat dzisiaj kolejne 3. Myślę, że niezwykle ważne dla niektórych mieszkańców. Oprócz tego dokonaliśmy kontroli pracy zarządu za 2015 rok i za ten sam rok skontrolowaliśmy wykonanie budżetu, absolutorium. Byliśmy ostatnio na kontroli w Zespole Szkół Specjalnych. Ta kontrola była za 11 miesięcy 2016 roku. Nie stwierdziliśmy tam żadnych uchybień ani nieprawidłowości w tej placówce. No i jak Państwo pamiętają, zajmowaliśmy się również sprawami toczącymi się z wniosków pana Staszkowa i tę sprawę również analizowaliśmy. Także proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania z działalności naszej komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby więcej zasięgnąć tego tematu? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę odczytać. Na 18 radnych, 18 radnych było za. Dziękuję panie przewodniczący i życzę dalszych owocnych obrad i posiedzeń komisji rewizyjnej. Następny punkt, przechodzimy do realizacji punktu 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury za rok 2016. Kto będzie referował? Proszę się zgłosić. Kto będzie referował? Pani Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos, pani przewodnicząca.
Dziękuję bardzo. Jak już wcześniej kolega przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, to większość posiedzeń komisji odbywamy wspólnie. Natomiast oprócz nich mieliśmy 2 posiedzenia wspólne z Komisją Spraw Społecznych i Oświaty, to znaczy jedno z Komisją Spraw Społecznych i Oświaty, jedno jeszcze oprócz tego z Komisją Rewizyjną. Realizowaliśmy zadania wynikające z naszego planu pracy. Oprócz tego zapoznaliśmy się z informacją Wydziału Dróg Powiatowych na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wydaliśmy opinię do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku i opinię do projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są w tym punkcie głosy z sali pań i panów radnych? Dyskusji nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury za rok 2016? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Proszę bardzo. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych było za. Dziękuję bardzo, dziękuję szanownej komisji za pracę za ubiegły rok i proszę również o tą pracę w tym bieżącym roku. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Oświaty za rok 2016. Temat będzie referował w imieniu komisji przewodniczący komisji pan Sylwester Górzny. Oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Myśmy wszystkie 3 sprawozdania przyjęli en bloc, nawet żeśmy je przegłosowali, a nasze posiedzenia no, są zawarte w sprawozdaniu. To istotne były odwiedziny w Szpitalnym Centrum Medycznym, wspólne posiedzenie Komisji Rady odnośnie remontu budynku ZOL-u. Sprawozdanie z działalności powiatowego koordynatora do spraw przeciwdziałania narkomanii, objazd po drogach powiatowych. To były te istotne sprawy, którymi zajmowała się nasza komisja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa, panów radnych, chciałby zasięgnąć więcej informacji? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa, panów radnych, jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych i Oświaty za rok 2016? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych było za. Dziękuję, panie przewodniczący. Dla całej komisji również życzę owocnych posiedzeń. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punktu 17. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja myślę, że zwyczajowo poprosilibyśmy o zadawanie pytań z podaniem numeru strony oraz punktu, o który chcielibyście państwo zapytać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Otwieram dyskusję na temat sprawozdania z działalności zarządu pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto? Nikt się nie zgłasza, no patrzę, mam ekran pusty. Pan Sylwester Burzny. Proszę bardzo, pan radny Sylwester Burzny, oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jak na razie przynajmniej nie ma dyskusji w tej kwestii, no to ja się do tego sprawozdania odniosę. Przypomnę, to już po raz enty któryś. Jestem w kontakcie z Urzędem Gminy, jestem w kontakcie z naszym starostwem, z panem Zaborowskim, dyrektorem Zarządu Dróg, z panami starostami. Tu chodzi o tą nieszczęsną Aleję Róż, żebyśmy jak najszybciej mogli, to dziwnie zabrzmi, ale przekazać ją w gestię zarządzania i działania Urzędu Miasta i Gminy. Wiem, że w tej kwestii poczyniono już kroki, tak jak wspomniałem, jestem w stałym kontakcie z tymi, którzy są w tej kwestii władni, ale no chciałbym, żebyśmy to jak najszybciej na sesji mogli zatwierdzić ten projekt uchwały przekazujący tę ulicę w gestię miasta. Dziękuję bardzo, to tyle.
Dziękuję bardzo, panie radny. Myślę, że wniosek jak najbardziej niech starosta czy zarząd rozpatrzy. Proszę bardzo, jesteśmy przy dyskusji. Głos zabierze pani Teresa Chodyko. Oddaję pani głos, pani radna Teresa Chodyko. Proszę.
Ja proszę o rozwinięcie punktu 4 na stronie 16. To jest w temacie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie. I punktu 11 na stronie 3. Jest to w temacie Program Aktywny Samorząd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że po dyskusjach oddamy głos panie starosto, później panu, chyba że chciałby pan zająć głos jako priorytet, a wtedy bym musiał od razu panu dać. I co niniejszym czynię, oddaję panu głos. Proszę.
Szanowni państwo, myślę, że będzie prościej, gdybym mógł na bieżąco odpowiadać. Jeżeli chodzi jeszcze o panią radną Chodyko, chciałbym zapytać, bo zapisywałem sobie stronę 16, natomiast ten drugi punkt dotyczył strony?
Trzeciej. Punkt 11, strona 3.
Więc najpierw odniosę się do tego, co powiedział pan radny Górzny, bo pan przewodniczący spuentował, że zarząd zajmie się tematem. Zgodnie ze sprawozdaniem zarządu na stronie, już podaję, na stronie 15, punkt 5, zarząd polecił dyrektorowi, aby przygotował już stosowny projekt uchwały, także to jest jakby już wykonane, żeby nie było tutaj wątpliwości, że my się zajmiemy, my tematem już się zajęliśmy i oczekujemy od dyrektora przygotowania stosownego projektu na sesję marcową w uzgodnieniu z gminą, że również podejmie tą uchwałę. Jeżeli chodzi o zapytanie pani radnej Chodyko, nie bardzo rozumiem, co miałbym odpowiedzieć. Myślę, że tutaj może oddam głos panu skarbnikowi, może coś więcej odpowie. Dokonanie zmian w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej, dostosowanie planu do potrzeb jednostki, zwiększenie planu wydatków. Panie skarbniku, może tutaj zabezpieczenie z rezerwy z działalności. Po prostu brakowało pewnie środków na koniec roku.
Dziękuję bardzo. Jakby pan to wrzucił jako priorytet, nie ma pan priorytet. Dobrze.
Spróbuj priorytet ten niebieski nacisnąć.
Muszę go wziąć.
Jest.
Jest, dobrze. Oddaję panu głos, panie skarbniku. Może wyłączę starostę i oddaję panu głos. Proszę bardzo. Jest? Proszę.
TPS jest jednostką organizacyjną. Jak każda jednostka zgłasza pewne potrzeby, które nie były uwzględnione w budżecie. I tutaj ten wniosek dotyczył właśnie uzupełnienia środków w związku z tym, że no, generujemy koszty funkcjonowania, a od tych kosztów zależą również przyszłe dochody DPS-u i finansowanie. Na koniec roku została nam niewykorzystana rezerwa na działalność związaną właśnie z pomocą społeczną, a konieczne było dokonanie zakupów i zapłata za usługi, które były wykonane w miesiącu grudniu. Terminy płatności przypadały na pierwsze dni stycznia. W związku z tym zwiększyliśmy te wydatki po to, żeby je uregulować w miesiącu, w którym koszt został wytworzony, czyli żeby zapłacić za to, za co, z czego korzystaliśmy, tak? W związku z tym nie wiem, czy pani radna oczekuje, żebym przypomniał, na co było. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta się zgłosił jako priorytet? Panie starosto, oddaję panu głos, proszę.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drugie zapytanie pani radnej Chodyko, oddałbym głos pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzi o pytanie dotyczące aktywny samorząd, środki w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, pani Jaworska, oddaję pani głos.
Proszę Państwa, jest to program, który realizuje Powiat Goleniowski od 3 lat. Jest to program pilotażowy, program skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Corocznie podpisywany jest aneks do umowy, który zawiera wysokość środków przewidzianych na realizację. Ubiegłoroczne jeszcze zadania, bo rozliczenie nastąpi dopiero w kwietniu tego programu w całości, nadal są realizowane umowy podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Nie wiemy do końca, co będzie realizowane w bieżącym roku, ponieważ nie mamy jeszcze aneksu. Niektóre zadań mogą wypaść, ale kierując się doświadczeniem, no należy stwierdzić, że tak na 90% nadal będzie realizowane zadanie w zakresie doposażania osób niepełnosprawnych w wieku aktywności, bo to jest warunek, w elektryczne wózki inwalidzkie, w protezy wysokiej jakości, bardzo drogie, które nigdy nie mogłyby być sfinansowane w ramach zadań ustawowych powiatu. No i ważne zadanie, podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych na wyższym poziomie. Bardzo dużo osób niepełnosprawnych korzysta z dofinansowania, podnosi swoje kwalifikacje na studiach lub szkołach ponadgimnazjalnych jeszcze. Jest jeszcze jedno zadanie ciekawe, z którego osoby niepełnosprawne korzystają. Otóż jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona, a posiada dzieci w wieku przedszkolnym, to w ramach tego programu finansujemy koszt pobytu dzieci, osób niepełnosprawnych w przedszkolach, żłobkach. No nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. My corocznie sprawozdanie szczegółowe z realizacji jest przedkładane przy okazji sprawozdania z działalności PCPR-u. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy
ta informacja zadowala Panią. Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do dalszej dyskusji. Głos oddaję Panu Radnemu Czesławowi Siwkowi. Bardzo proszę, Panie Radny. Proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Patrzę na sprawozdania, nasuwają mi się pewne wnioski, dlatego chciałbym poruszyć. Mamy w punkcie 9, strona 8. Ciągłe 3 lata temu oddaliśmy, 3 czy 4 lata temu szkołę specjalną i najpierw były problemy z wentylacją na holach, w sumie z tego co wiem, teraz pojawiają się w klasach. Chodzi mi o to. Nawiążę też do punktu 6, strona 14 odnośnie remontu i w Szpitalnym Centrum Medycznym. Mamy w końcu projektantów, którzy robią pewne założenia. Mamy inspektorów nadzoru. Mamy też wydział. I co zjawia, że permanentnie co inwestycje realizujemy, to jest zjawisko. Permanentnie się powtarza. Dochodzenie, roszczenie 235 900, to ma odnośnie do punktu 6 i pan Dziemidowdzio, ile hasło, bym tak powiedział w skrócie. Niedawno było też punkt sporny. I nie wiem, dlaczego nie możemy się wypracować norm efektywnej pracy o poszczególnych komórek, uzgodnień, bo później wychodzi tak, bierzemy z ubezpieczeń, jedno ubezpieczenie, drugie, firmy już nie ma, jak się ubezpieczenia skończą, to będą koszty starostwa. I ten temat należy w sumie w sposób jakiś unormować, żeby tych zjawisk permanentnie nie było. I punkt 8 mam tutaj. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 tysięcy z rezerwy ogólnej w zakresie, bo dopatrzył się przeszacowania kosztów inwestorskich na ociepleniu. Rozumiem, że tutaj też inspektorzy nadzoru, znaczy projektanci dokonali pewnej kosztorysowania spraw i zarząd czy się nie zgadza, bo tu idzie pieniądz, no, musimy być bezwzględni. Czy uważacie, że jest za wysoki, czy za niski ten koszt? Jeśli przeszacowania, to rozumiem, że jest za wysoki. I dlaczego wychodzi to w tych pewnych, po pewnym czasie? I dlatego mówię, mam mniemanie, że nadzór nad pieniędzmi, nad pieniążkami u nas budzi wątpliwości, przepraszam, w sferze inwestycyjnej. Mógłbym to rozszerzyć, ale mówię to generalnie w skrócie, ale sens jest taki, że czasami mówimy, że wygramy, jak przegramy, to znów dostaniemy, przepraszam, jeśli chodzi o sprawy sądowe, bo to większość spraw to są sprawy sądowe i teoretycznie mamy wygrany niby proces, a jak dotychczas skutki są z reguły odwrotne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu Czesławowi Siwkowi. Zgodnie z tutaj sugestią głos oddam panu staroście Tomaszowi Kurniewiczowi. Proszę bardzo, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na zapytanie pana radnego, chciałbym zwrócić uwagę, że można oczywiście snuć takie wnioski, że ciągle mamy problemy, ale wybór po pierwsze projektantów, którzy mają pełne uprawnienia, wybór wykonawców następuje w drodze prawa zamówień publicznych. I bardzo łatwo jest rzucać takie hasła, że należałoby zwiększyć kontrolę. Myślę, że Wydział Inwestycji prowadzony przez pana Mitułę dwoi się i troi, by wspólnie z zarządem, wspólnie z inspektorami nadzoru móc właśnie kończyć inwestycje w taki sposób, byśmy byli z niej zadowoleni. I choć to, co pytał pan radny na stronie 8, mówimy tutaj o odszkodowaniu i o pracach w szkole specjalnej, mówiąc wprost, w Goleniowie. Szanowni Państwo, po pierwsze to naprawa elewacji wynikała z tego, że to ptaki ją zniszczyły, więc to jakby nie mamy na to wpływu, że ptactwu się spodobała elewacja nowej szkoły. Natomiast faktycznie w ramach użytkowania szkoły okazało się, że po pierwsze przepisy przeciwpożarowe, które nakazywały wydzielenie pewnych stref, czyli mówimy tutaj o korytarzach, mówimy o częściach korytarzy, spowodowały, że część wentylacji w pomieszczeniach jakby nie miała źródła zasilania.
Część okien była tak zaprojektowana, że zgodnie z innymi przepisami, które w pewien sposób blokują czy zabezpieczają bezpieczeństwo dzieci, jeżeli chodzi o uchylanie, otwieranie okien. Z kolei teraz dochodziło do takich sytuacji, że ta wentylacja była za słaba i stwierdziliśmy, że w ramach tej polisy odszkodowawczej poprawimy tą wentylację, by dzieciom w szkole pracowało się lepiej, ale uważam, że takie wnioski dotyczące od razu zrzucania winy na projektantów są troszkę za daleko idące. I teraz przechodząc do punktu 6 strony 14, mówimy tutaj o remoncie w szpitalu, no nie mamy wpływu na to, że wykonawca nie wykonał pewnych rzeczy i to, co pan radny wspomniał, że w uchwale zmieniającej budżet przesuwamy te środki niewypłacone wykonawcy, no zadaniem zarządu jest doprowadzenie do końca inwestycji. No pewnie, żebyśmy chcieli mieć takich wykonawców, a czasami się zdarzają, z którymi nie ma problemów, którzy wykonują zadanie zgodnie z kosztorysem, zgodnie z dokumentacją, w terminie i możemy wtedy, że tak powiem, kolokwialnie odtrąbić sukces, zamknięty temat, ale no tak jak mówi punkt 6 w tej pierwszej sprawie, nawet zakończona dobrze budowa szkoły specjalnej pokazuje po latach, że gdzieś, no jak to w życiu bywa, nie wszystko uda się zrobić idealnie. Jeżeli chodzi o punkt 8, tutaj może jest złe nazewnictwo, to nie chodziło o przeszacowanie na zasadzie takiej, że są za duże lub za niskie ceny, chodziło bardziej o ponowne oszacowanie i aktualizację kosztorysów, ponieważ te środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, one były pozyskiwane przez okres ponad 2 lat. My dopiero w grudniu podpisaliśmy umowę, a prawie 2 lata trwały konsultacje i w tym okresie, kiedy te konsultacje z Narodowym Funduszem do podpisania umowy były w toku, te po prostu kosztorysy przestawały być aktualne. Stąd była konieczność ich uaktualnienia, może tutaj zastosowano złe słowo, przeszacowania. Chodziło bardziej o aktualnienie kosztorysów do inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Następny głos zabierze pan radny Kazimierz Lembas. Proszę bardzo, daję panu głos, panie radny. Proszę.
Panie przewodniczący, ja miałbym takie raczej na początek ogólną uwagę do tego sprawozdania, bo sprawozdanie jest za okres od 1 grudnia do 26 stycznia. I z tego sprawozdania trudno wyczytać, które decyzje dotyczące przesunięć wydatków dotyczyły starego roku, a które nowego. Ja rozpoczynając czytanie mówię, co miesiąc czasu mamy budżetu, a robimy tyle zmian, więc rozumiem, że te wszystkie przesunięcia w budżecie, które są wymienione w tym sprawozdaniu, dotyczą starego roku, czyli 2016, a nie dotyczą nowego roku. Chyba tak należy to sprawozdanie czytać, aczkolwiek nie mamy tutaj w treści sprawozdania tego wykazanego i bo ja sobie zacząłem pisać, zresztą potem było tak dużo tych zmian, że mówię, na pewno to dotyczy wszystko roku 2016 i myślę, że jakbyśmy robili te sprawozdania na przełomie roku, to dobrze by było napisać albo datę posiedzenia, albo coś, to wtedy nam byłoby łatwiej, powiedzmy, zrozumieć, które przesunięcia, którego okresu dotyczą. To jest pierwsze, z takiej uwagi ogólnej, żeby wiadomo było, że to w 99% te przesunięcia dotyczyły roku 2016, a nie nowego budżetu. Teraz, panie starosto, strona 9, ostatni tak jakby akapit tego sprawozdania. Zarząd powiatu polecił przewodniczącemu komisji do pozyskania środków, tak, wystąpić do dyrektora zespołu szkół i tak dalej o wyjaśnienie, i to mi chodzi, powodów zaniechania wysłania wniosku o dofinansowanie w ramach programu tam takiego i takiego. Chciałbym wiedzieć, bo tak nie wiem, czy to dotyczyło zeszłego roku, czy bieżącego, bo ze sprawozdania nie wynika, ale i co dalej? W sprawozdaniu dalej nie mamy nic napisane i co dalej z tym poleceniem, jakbym to powiedział, zarządu. To jest jedno, które chciałem tutaj pokazać. I proszę państwa, na stronie 11 W punkcie szóstym mówimy o tych, rozumie, środkach dotyczących przebudowy czy tego remontu w naszym szpitalu, ale zaniepokoiło mnie takie jedno zdanie, bo na komisji przy uchwale budżetowej było powiedziane, że występujemy w tym temacie o to, że wykonawca nie wykonał poszczególnych prac, które teraz chcemy zlecić komu innemu. Natomiast w tym sprawozdaniu jest napisane, że nie zostały wykonane i wykonane wadliwie. Czyli tak jakby nowy element tej informacji, bo dotychczas mieliśmy informację, że występujemy tylko i wyłącznie o prace, których wykonawca nie wykonał i myślę, że to jest bezsporne. Natomiast w tej informacji mamy również zapis, że i wykonał wadliwe, wiecie, wadliwe to jakiś zawsze jest spór i w związku z tym też chciałbym, żebyśmy to uściślili, czy my występujemy, tak jak Państwo mówili nam na komisji, tylko o te roboty, które wykonawca nie wykonał i po jakiejś tam dyskusji zgodziliśmy się, że no to jest mniejsze ryzyko w razie jakiegoś sporu, ale jeżeli wchodzą w grę również prace wykonane wadliwe, ten spór może być, no bym powiedział, dłuższy, no bo trzeba mu udowodnić, że one są nieprawidłowe i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym to chciał, żebyście Państwo sprecyzowali, czy chodzi bezwzględnie tylko o te, które on nie wykonał, czy również o te, które wykonał wadliwe. I na stronie 16 piszecie Państwo, że zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek sekretarza powiatu na wyasygnowanie kwoty 27 tysięcy z przeznaczeniem na zakup tak dalej i tak dalej. I też się chciałem spytać, czy to dotyczy również jeszcze poprzedniego roku, bo to już jest 16 strona, to tak myślałem, że posiedzenie jakby bieżące, czyli dotyczące tego roku. I czy te kwoty dotyczą faktycznie 2017, czy jeszcze 16 roku, mimo że są tak późno zapisane, bo też trudno tego dotyczyć, bo to kwota, to nie chodzi nawet o cel, tylko którego okresu to dotyczy, to przesunięcie, czy już nowego budżetu, czy to jest dalej, dotyczy starego budżetu, ale no po prostu w tematyce jest dalej to pokazane. I to bym miał tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panie radny. Głos zabierze pan starosta Tomasz Kolinicz. Oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo, panie radny. Przede wszystkim te uwagi ogólne przyjmujemy, że będziemy faktycznie stwierdzać i myślę, że spokojnie można powiedzieć, że większość tych zmian dotyczy roku 2016, tak zwanego sprzątania budżetu i uzupełniania na koniec roku. Natomiast są też zmiany już styczniowe, chociażby wynikające z bonu indywidualnego, który jest przyznawany z Wydziału Oświaty i to nie jest jakby z automatu przyznane jednostce, więc musimy to na zarządach uzupełniać. Zapytanie dotyczące polecenia dla przewodniczącego komisji, czyli dla Andrzeja Siwego o wyjaśnienie powodów niezłożenia tego wniosku, dotyczyło tego, że pozyskaliśmy wiedzę, iż część jednostek chciała złożyć do tego programu Razem Bezpieczniej swoje wnioski i pozyskaliśmy informację, że w szkole był przygotowany projekt, natomiast z niewiadomych nam przyczyn nie został on do nas przesłany do przygotowania takiego zbiorowego wniosku jako powiatu goleniowskiego do tego programu. Stąd też pan Andrzej Siwy jako przewodniczący komisji dostał właśnie polecenie zarządu, aby wyjaśnił, dlaczego dyrektor tego wniosku wtedy nie złożył. Tak to wyglądało. I wiem, że wniosek miał być przygotowywany, bo termin składania wniosku upłynął bodajże 31 stycznia, a było tak, że i dotyczy do tego roku. I był wtedy jeszcze czas na to, żeby można było zareagować i zapytać dyrektora ewentualnie, żeby ten wniosek do nas dosłał. Te wadliwe wykonanie, faktycznie była część prac w ramach przeprowadzonych remontów w szpitalu na oddziałach, bo oprócz tego, że część jest niewykonana, to do części prac mieliśmy swoje uwagi. Na przykład w miejscu, gdzie łączyło się jedna część remontu z drugą, bo to było, przypomnę, etapowane. No, wstawiane były jakieś tam płytki, wstawiane były elementy, które no, ewidentnie było widać, że to nie jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i mieliśmy po prostu do wykonawcy swoje wątpliwości czy swoje jakieś zastrzeżenia i na etapie odbioru poszczególnych elementów było to do wykonawcy zgłaszane. Przy czym no, wykonawca taki, a nie inny, miał swoje zdanie i twierdził, że to może tak być, ale może więcej na ten temat, jeżeli jest taka możliwość, to odpowiedziałby pan dyrektor Mituła, bo na bieżąco, że tak powiem, spierali się z wykonawcą, czy taki odbiór, zawsze powtarzam, to jest takie najprostsze, czy w domu by pan zrobił tak samo, tak, bo to najprościej jest gdzieś na mieniu publicznym wykonywać i mówić, że jest okej. Tylko pytanie właśnie, czy w domu byśmy zrobili tak samo. I z tego, co kojarzę, to chyba wszystko było. Tutaj jeszcze chodziło o panią sekretarz. To było rok 2016, tak. Ale to już mówię, przyjmujemy i będziemy jakby, no w danym punkcie, gdzie mówimy o pewnych działach tematycznych, będziemy przedstawiać to w zasadzie też chronologicznej, żeby było to z poszczególnych zarządów i ewentualnie mając tą barierę roku kalendarzowego, będziemy starali się wskazać, że wchodzimy w rok 2000 następny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Panie radny, myślę, że dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Pawłowi Gubinowiczowi. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciał zacząć rzeczywiście od tego, co powiedział pan radny Górzny i trochę szerzej do tego spróbować podejść. Nie chciałbym ubierać tego w ramy interpelacji, ale może w tym miejscu o tym powiedzieć. Też korzystając z okazji, że są na sali radni miejscy wraz na czele z przewodniczącym. Może żeby wyciągnąć wnioski i uniknąć takiego pominięcia, bo ta ulica Aleja Róż to takie bym powiedział no, chyba geograficzne niedopatrzenie, bo została taka wyspa a obok są wszystkie ulice wyremontowane i myślę, że z logicznego, inwestycyjnego punktu widzenia można było to zrobić, tym bardziej, że ta ulica ma chyba 600 metrów. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli już będziemy rozmawiać o Alei Róż, to dlaczego nie rozmawiać o ulicy Konopnickiej, dlaczego nie rozmawiać o ulicy Matejki, dlaczego nie rozmawiać o 23 ulicach w mieście, o ulicy Sadowej, Grenadierów, czy vis-a-vis okien magistratu ulicy Puszkina, bo to jest temat, myślę, dosyć szeroki i może warto zmierzyć się z nim całościowo, a nie poprzez wyciąganie poszczególnych składników geograficznych. Podobnie na terenach wiejskich, droga Goleniów-Marszewo, która kończy się płotem lotniska, donikąd nie prowadzi, nic nie łączy. Typowa sypialnia miasta i tutaj już wielokrotnie pani radna Faryniarz podnosiła wątek marszewski i stanu technicznego tej drogi. Tutaj mamy w tym punkcie piątym drogę Żuwia Błoć Marszewo, która w części jest drogą w ogóle gruntową. Tak naprawdę na znacznym odcinku poruszanie się samochodem o tej porze roku jest pewnie jakimś takim dyskomfortem. Dlatego może warto byłoby, jak już jest temat Alei Róż, to może warto byłoby spojrzeć na to właśnie szerzej. I tyle, tym bardziej, że jest planowane potem dalej Andersa w drugim etapie i być może jak Andersa, no to obok jest Konopnicki i znowu, żeby uniknąć sytuacji, że zostanie jakaś enklawa, jakiś fragment kompletnie pominięty, tak? Że w kwadracie sportowa Reymonta Prusa mamy w środku Aleję Róż, która no, została pominięta. To może warto byłoby właśnie. Myślę, że też łatwiej będzie taką inwestycję potem logicznie przeprowadzać i utrudnienia będą jednorazowe i mniejsze i ma to jakiś tam sens. Więc to, mówię, nie chciałbym ubierać tego w interpelacji, tylko żebyśmy tak jak tutaj wszyscy może siedzimy, no, spojrzeli na to, zwłaszcza mówię o tej radnych z Goleniowa, żeby na to spojrzeć w ten sposób. Więc to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe punkty, strona 7, punkt 4. I mam pytanie następujące, bo zakładam, że dotujemy Ośrodek Sportu i Rekreacji, żeby on na naszą rzecz dokonywał organizacji zawodów. Teraz mam takie pytanie, czy my w ramach tych zawodów rzeczywiście skaczemy wzwyż i pchamy kulą, bo takie sprzęty tutaj zostały zakupione i tablica do liczenia okrążeń, czy to ma jakiś związek z organizowanymi przez nas zawodami, czy te konkurencje na zawodach, które my organizujemy, się pojawiają, bo jeżeli tak, to ok, ale jeżeli kulą nie pchamy i wzwyż nie skaczemy, no to może warto byłoby kupić coś, co nam przyda się uczestnikom zawodów przez nas organizowanych. Strona 17, punkt 6. Miałbym tutaj serdeczną prośbę, jak ta publikacja się ukaże, to chciałbym ją zobaczyć, ten katalog, który dotujemy kwotą 5000 zł, wychodzi 500 zł za książkę, więc pewnie bogato ilustrowaną, jak tylko się ten katalog pokaże, to bym może radni, żeby mogli rzucić na to okiem. Strona 15, punkt 4. Takie generalne pytanie, czy my te pobocza kosimy teraz, czy to jest jakaś zaszłość? No bo chyba taka pora roku nie najlepsza, żeby takie prace wykonywać. I to chyba tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos ma pan starosta Tomasz Kulnicz. Oddaję panu głos, panie starosta.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, zacznę może od końca. No, ma to związek również z zakończeniem roku i pewne faktury były zamykane, więc to koszenie podejrzewam. Oczywiście musimy to jeszcze dokładniej sprawdzić, ale z tego co pamiętam, pewne rzeczy były realizowane na koniec roku, więc na pewno w grudniu nie kosiliśmy, ale były to przesunięcia spowodowane koniecznością zapłaty za te tematy. Jeżeli chodzi o rozliczenie sprzętu, tak, nie tyle, że dotujemy, co mamy podpisane porozumienie i OSIR za nas organizuje zawody sportowe i z pisma, które wpłynęło do nas od dyrektora OSIR-u, z wnioskiem dotyczącym właśnie zakupu tych elementów, które służą między innymi też i uczniom organizowanych zawodów dla szczebla powiatowego. Taka była informacja, jeżeli chodzi o wniosek pana dyrektora OSIR-u. I jeszcze było pytanie. Publikacja. Tą publikacją zajmował się bardziej wicestarosta Tomasz Stanisławski, więc może oddam jemu głos.
Dziękuję bardzo. Czy pan starosta chciałby zająć głos? Bardzo proszę, panie starosta, pan Tomasz Stanisławski, wicestarosta.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to może tak brzmi, że tyle jedna pozycja kosztuje. Tu kwestia była tego rodzaju, żeby w ogóle przygotować taką informację, która będzie przede wszystkim niezbędna dla policji, która poszukuje różnego rodzaju dzieła sztuki, które zostały skradzione na terenie powiatu goleniowskiego, ale tylko nie goleniowskiego, bo ta publikacja dotyczy również powiatu stargardzkiego i tutaj trzy samorządy, gmina Goleniów, powiat goleniowski i powiat stargardzki partycypowały w wydaniu tej publikacji. My jesteśmy w kontakcie cały czas z panem Markiem Łuczakiem z Komendy Wojewódzkiej Policji i akurat jutro będę uczestniczył również w Komendzie Wojewódzkiej Policji takim uroczystym jak gdyby spotkaniu, gdzie będzie to przekazywane również policji. To będzie również rozdane, to zostanie wszystkim parafiom w powiatach stargardzkim i goleniowskim. Będzie to również udostępnione policjantom i będzie to udostępnione w formie PDF-u na stronie pewnie naszej, to jest jak gdyby do uzgodnienia. Inne powiaty w ten projekt również wchodziły, chociażby Kamieński bodajże z Gryfickim i z tego co wiemy dawało to jakieś rzeczywiście realne sukcesy w odzyskiwaniu tych dzieł sztuki.
U nas takim największym poszukiwaniem są bodajże z Jenikowa, z kościoła, rzeźby, które są bardzo cenne, a gdzieś w pewnym momencie zniknęły. I one pomagają, jest to jak gdyby taki materiał do tego, aby pomóc policjantom do poszukiwania tych dzieł sztuki. No i komórka w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zwróciła się do nas z prośbą o to, aby wesprzeć taką działalność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie staroście. Do dyskusji zgłosił się pan Józef Korkosz, radny. Proszę bardzo, daję panu głos, panie radny.
Tylko chciał również odnieść się do tego, co tu powiedział radny Głubinowicz odnośnie zakupowanego sprzętu, jeżeli chodzi o zakup sprzętu sportowego. Jestem jak najbardziej za profesjonalnym kupnem sprzętu służącym do popularyzacji sportu. Powiem tak, jeżeli chodzi na przykład o skok wzwyż, jutro z mojej szkoły 6 osób wiozę na memoriał Grzegorza Burczewskiego, który był propagatorem jakby tak skoków wzwyż. W swoją szkołę ćwiczę za pomocą skakanki i ustawionej wokół materaców i świetna sprawa, kiedy dzieciaki mogą zetknąć się z czymś profesjonalnym, dotknąć tego, zobaczyć, później propagują to, oglądają, a poza tym, drodzy Państwo, przeprowadzenie, a skok wzwyż jest jako w podstawie programowej w szkołach, poza tym jest w ramach zawodów międzyszkolnych. My nie możemy tak naprawdę, to że ja robię za pomocą skakanki, to sobie troszeczkę ryzykuję, bo my możemy tylko za pomocą przyrządów i przyborów posiadających atesty. I przeprowadzenie zawodów, które no, w jakiś sposób są wiążące odpowiedzialnością, mogą być tylko na przyrządach za pomocą atestów.
Tak? Na pewno na atestowanie.
Ale ja podpisuję się obiema rękami i zakupowaniem nawet ekstrawaganckich, niech ta młodzież dotyka wielkiego sportu, niech po prostu sięga po niego i niech spróbuje, jak to jest.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Burbinowicz, proszę bardzo. Nie ad vocem.
Troszeczkę. Drogi panie radny Józefie, ja myślę, że ja jestem jak najbardziej za sportem i zakupowaniem, tylko bardziej zastanawiałem się, czy my może powinniśmy bardziej kupić to do naszych szkół niż kupować to do OSIR-u, bo pytanie moje było takie, czy my poprzez OSIR organizujemy zawody, gdzie te konkurencje są. Jeżeli tak, pełna zgoda, kupujmy. Natomiast jeżeli kupimy coś, a zawodów nie będzie, no to tak mam pewien ten, tym bardziej, że chyba z tego co wiem, to sam skok zwyż to taka niszowa raczej konkurencja na ten moment. Dziękuję.
Dziękuję. No nie takie bardzo, bo wczoraj nas nawet skoczył na 2,33, ale są różne skoki. Dał, trójskok, zwyż, bok. Myślę, że jest dobra wybrana dyscyplina. Dziękuję bardzo. Panie starosto, pan coś chciał jeszcze w tym temacie? Chciałem zamknąć już. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Myślę, że w sprawie skoku, ale wzwyż, krótko odpowiem, zamykając dyskusję kolegów sportowców. Szanowni Państwo, my właśnie w ten sposób na zarządzie jakby decydujemy, analizując wnioski dyrektora, i to najczęściej ma miejsce też na koniec danego okresu rozliczeniowego, w momencie, gdy jest możliwość zakupu tego sprzętu. My zastrzegliśmy sobie, że decydujemy o tym i staramy się, by właśnie służyło to uczniom na zawodach realizowanych w ramach tej powiatowego poziomu. Przypomnę tylko, że to jest dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych i pomimo, że można uznać, że jest to niszowa dyscyplina, no to lekkoatletyka jest w szerokim stopniu w kalendarzu imprez stosowana. I wiele szkół bierze w tym udział po to, żeby chociaż, no, sam pamiętam z liceum, skoki wzwyż też były. Także to jest również z wykorzystaniem dla naszych uczniów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Zamykam ten temat. Przystępujemy do następnego punktu. Informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Panie i panowie radni, w biurze rady otrzymaliście państwo już druki do oświadczeń majątkowych. Chciałem przypomnieć, że do 30 kwietnia należy je wypełnić, oczywiście prawidłowo. Do tego powinien być podłączony PIT. A więc jeżeli chodzi o
diety, to macie Państwo już te materiały, żeście dostali, a ten, kto pracuje z nas, czy ma dochody inne, to musi to wszystko załączyć, no i zgodnie z tymi wymogami powinniśmy to do 30 kwietnia złożyć do biura Rady. Jak Państwo wiecie, niby wszystko robimy dobrze, a jak przychodzi później podsumowanie, to tu się znajdzie, tam się znajdzie jakieś niedociągnięcie. Sam miałem przyjemność na tej liście czarnej być, a wydawało mi się, że wszystko zrobiłem 100%. Także bardzo bym prosił je wypełnić. Wpłynęło do nas pismo od Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie. Tak się zastanawiałem, dlaczego to do Rady Powiatu w Goleniowie, a dotyczy to przedszkola numer 1 Niezapominajka w Nowogardzie przy ulicy Żeromskiego 14. Generalnie chodziło o to, że tam należało usunąć pewne uchybienia, które były wymienione przez sanepid. I to tak odciągano, aż tych uchybień nie zrobiono, nie wykonano. W związku z tym pisze, informuje nas sanepid, nie przychylił się do zaproponowanego przez stronę terminu wykonania decyzji, albowiem wniosek o przedłużenie terminu został złożony po jego upływie i prawdopodobnie będzie to wszczęte postępowanie administracyjne. Tak z tego wnioskuję, ale dlaczego to się znalazło u nas, to nie mogę tego Państwu powiedzieć. Gdyby ktoś się chciał zapoznać, to w biurze Rady to się znajduje. Nie mam innych informacji, oprócz tych, co są. Są oczywiście różnego rodzaju zaproszenia na różne imprezy. Staramy się to Państwu dostarczyć jak najszybciej, żebyście mogli uczestniczyć. Zachęcałbym do udziału w tych imprezach, bo nie zawsze jesteśmy jak gdyby w stanie je obsłużyć i część ma starosta, część ja, czy członkowie zarządu, tu mam wiceprzewodniczących, ale jak Państwo macie również do udziału, to zachęcam do brania udziału w tych wszystkich imprezach. Przystępujemy do punktu 19. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Bardzo bym prosił o chętnych, o zgłaszanie się. Każdy ma 10 minut. Proszę bardzo, pani Beata Baryluk-Starczewska. Pani radna, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, chciałabym poinformować, że w dniu 24 stycznia bieżącego roku proboszcz parafii w Mostach otrzymał od ministra kultury i dziedzictwa narodowego decyzję, w której orzeka, że budynek plebanii położonej w Mostach skreślony zostaje z rejestru zabytków, gdzie wpisany był pod numerem A503. Decyzja ta spotkała się z uznaniem i zadowoleniem mieszkańców wsi Mosty, tutaj chciałabym Państwu powiedzieć. Wiem też, że pani radna Izabela Żabicka na komisjach również przedstawiała tę sprawę. Dziękuję bardzo. I tutaj w związku z tym proszę, taka moja prośba do pana starosty o wsparcie naszego proboszcza w Mostach w kwestii wydawania wymaganych w tym zakresie decyzji i zezwoleń. Bardzo proszę o pochylenie się tutaj nad tematem. Sprawa kolejna. Przekazując stanowisko mieszkańców, wnoszę o zwrócenie się do zarządcy drogi wojewódzkiej w miejscowości Mosty o wymianę albo zmodernizowanie obecnie istniejącej sygnalizacji świetlnej na taką, która będzie posiadała czujnik prędkości. Działa ona w następujący sposób. Kiedy samochód zbliża się do skrzyżowania i jedzie zbyt szybko, światło zmienia się na czerwone, zmuszając tym samym do wcześniejszego hamowania. Kiedy zwolni poniżej dopuszczalnej prędkości, światło zmienia się na zielone, zanim jeszcze samochód zdąży się zatrzymać. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko potrąceń, gdyż część kierowców przejeżdżając przez skrzyżowanie i przejście dla pieszych nie dostosowuje prędkości obowiązującej w terenie zabudowanym w miejscowości Mosty. Sprawa kolejna. Proszę również o informację, czy złożone zostało do realizacji zlecenie na wykonanie projektu koncepcyjnego na drogę w Mostach, zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok. Kontynuując, wnoszę również o wycinkę drzewa w miejscowości Mosty na wysokości posesji numer 20, ponieważ stwarza ono realne zagrożenie dla budynków stojących przy tej drodze, jak i przejeżdżających tamtędy samochodów. W ubiegłym roku zgłaszałam to zagrożenie. Myślę, że do tego czasu wszystkie pozwolenia dotyczące wycinki już są. Proszę również o ewentualną informację o terminie wycinki owego drzewa. Wnoszę również o zwrócenie się do burmistrza gminy Goleniów z zapytaniem, czy w związku z deklaracją prezesa spółdzielni mieszkaniowej Lokator w Mostach w 2016 roku przekazana została będąca we władaniu spółdzielni mieszkaniowej infrastruktura kanalizacyjna i czy prowadzone są jakieś rozmowy i ustalenia w tym temacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani radnej. Głos zabierze pani radna Teresa Chodyko. Oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Tak, słucham. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Mam trzy interpelacje. Pierwsza. Poproszę o utwardzenie drogi leśnej. Jest to droga powiatowa z Miękowa w kierunku Krebska. I do to jest w sumie trudno powiedzieć, jaka to jest odległość, to jest niedużo metrów, ale nie wiem, może pół kilometra, może mniej, do miejsca, w którym znajdują się tam dwa budynki mieszkalne. Druga interpelacja. Czy planowane jest oświetlenie przy drodze powiatowej od nowo budowanego węzła przy drodze numer 6 do Żółwiej Błoci? Gdyby było planowane, to było bardzo miło, ponieważ tam mieszkańcy korzystają z tej drogi. Dużo młodzieży, prawda, bo dojeżdża do szkoły, w związku z czym byłoby bezpieczniej. Trzecia. Proszę o przedstawienie procedur, jakie obowiązują na izbie przyjęć w Szpitalnym Centrum Medycznym. Ponieważ otrzymałem taką informację, że okres oczekiwania na izbie przyjęć pacjentów jest bardzo długi i tak na przykład pacjenci z urazami, na przykład typu uderzenie w głowę, oczekują około 5 godzin, znaczy pani oczekiwała, bo akurat rozmawiałam z tymi osobami. Postrzał gwoździem około 2,5 godzin i uraz typu zmiażdżenie palca około 5 godzin. Uważam, że to jest bardzo długi okres, w ogóle okres oczekiwania jeszcze nieraz zbyt jest jeszcze dłuższy, w związku z czym poproszę panią prezes o zajęcie się tą sprawą i przedstawienie, jakie obowiązują procedury. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej Chodyko. Głos zabierze radny pan Czesław Siwek. Oddaję panu głos. Proszę. Jest? Jest? Jest, jest. Proszę bardzo.
Ja zwróciłem na jedną uwagę, znaczy, panie przewodniczący, XXI wiek to jest wiek szeregu uzależnień. I zauważyłem, że na naszej sali jest szereg radnych, szczególnie po prawej stronie, jest uzależnionych od urządzeń wirtualnych. Urąga to w jakimś sensie powadze z naszych obrad. I mam prośbę tu do przewodniczącego, żeby w przyszłości zwrócił uwagę na tego typu zjawiska, które są w sumie permanentnie robione od kilku. Składam to w imieniu klubu, nie tylko sam, nie sam ja to zauważyłem, tylko paru ludzi spostrzegawczych zwróciło na to uwagę, więc w imieniu tych ludzi, czyli klubu, zwracam uwagę, żeby tego nie czynić. Dziękuję.
Bardzo słuszna uwaga, panie radny. Apeluję do radnych, żeby w trakcie obrad sesji nie korzystać z takich urządzeń. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głos ma teraz pani radna Danuta Faryniarz. Panu włączy głos. Proszę bardzo, pani radna Faryniarz. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pierwsza sprawa to jakby w nawiązaniu do skargi, do jednej ze skarg złożonych do Rady Powiatu w kwestii poprawności językowej. Temat bardzo poważny, jakkolwiek autor no, pisał nie do właściwego organu w tej sprawie. Ja natomiast zwracam się do właściwego organu w sprawie poprawności językowej na piśmie. Ponieważ od dawna jest tak, że dokumenty wychodzące ze starostwa i w tym na przykład pisma kierowane do mnie zawierają błędy. Powiem jeszcze, że spodziewam się, albo można by się spodziewać, że piszący skargę w sprawie tej kultury języka może teraz pisać ponownie o to, żeby pisać poprawnie pod względem ortograficznym. Ponieważ autor odpowiedzi także nie uniknął, odpowiedzi na skargę także nie uniknął błędów ortograficznych. Może powiem tylko tak, że trzeba wiedzieć, pamiętać, że słowo nie, cząstka nie z rzeczownikiem jest pisana razem, więc nie, uwzględnienie i tego typu wyrazy mają być pisane razem. Błędów nie, w popełnianiu błędów uważam, że celuje także nasza pani skarbnik, przepraszam, nasza pani sekretarz, ponieważ nawet w kilkuzdaniowej odpowiedzi tych błędów potrafi być no kilka. Dla przykładu otrzymuję odpowiedź, że no, wyniki pokontrolne napłynęły do starostwa 12 marca 2005 roku. Brakuje liter, poupuszczane litery, prawda, takie rzeczy się dzieją. A starosta wszystkie odpowiedzi podpisuje. Zastanawiam się tylko, czy czyta, czy reszty nie powiem, prawda? Obarczone wieloma błędami, często i także ostatnio, są pisma wychodzące z Wydziału Inwestycji, gdzie są błędy norzeczowe polegające na tym, że mówi się o sesji, która się odbyła 12 grudnia. Nie było to tak dawno, należy pamiętać, że 15 grudnia, a przynajmniej udzielając odpowiedzi, wypowiadać się ściśle. No i te rzeczowniki wspomniane i inne wyrazy, tu mam jako nauczycielka, no mam tutaj na czerwono. Prosiłabym, żeby dołożyć większej staranności w przygotowywaniu pism. No wstyd, po prostu wstyd. Wniosek następny to jest taki, aby pan starosta nie brał w przyszłości udziału w głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, bo uważam, że głosuje w swojej sprawie, a przecież odpowiada za pracę komisji. Pytania moje teraz będą dotyczyły uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego, która została podjęta przez zarząd 30 grudnia minionego roku, po roku i 9 miesiącach od wydania zaleceń pokontrolnych wojewody, wydanych 12 marca 2015 roku, a nie w 205. I teraz tak, jakie mam zastrzeżenia? W uchwale podano niewłaściwą podstawę prawną, brak uzasadnienia do uchwały, nie uchylono uchwały z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego, a zatem uważam, że funkcjonują dwa regulaminy. Ponadto regulamin zawiera błędy, na przykład po paragrafie 15 jest od razu paragraf 17. No inne to czas, nie ma czasu teraz, żeby o tym mówić. Następne pytanie dotyczące regulaminu organizacyjnego w paragrafie 15, w rozdziale 19 jest mowa o tym, że utworzono odrębne stanowisko do spraw zarządzania ruchem na drogach. To właśnie było zalecenie pokontrolne. Mam pytanie, komu powierzono to stanowisko i jaki ma to skutek finansowy? I może nie będę teraz odczytywała tego, co napisałam. Skracając czas, powiem, że chciałam zapytać o obowiązujące w powiecie programy związane z ochroną środowiska, a więc właśnie zgodnie z właściwym brzmieniem program ochrony środowiska dla powiatu goleniowskiego oraz plan gospodarowania odpadami. My takie plany mamy, ale są one bardzo mocno zdezaktualizowane. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2009 roku. Prawo nakazuje, żeby aktualizować co 4 lata i co 2 lata sporządzać z wymienionego programu i planu sprawozdanie, które podlega zatwierdzeniu przez Radę. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, że mieliśmy z tym do czynienia. Ja sprawdziłam w dokumentach, które posiadam w całości od początku, od kiedy jestem radną. Takie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Goleniowskiego było przedstawione na sesji 31 sierpnia 2011 roku, więc od tego czasu już powinno być przedstawione następne kilkakrotnie. W związku z tym proszę pana starostę.
Kwestie formalne. Niech trochę pani się odsunie, bo to lepiej będzie nagrywać, a tak to. O, pogłos później będzie przy nagrywaniu.
No
proszę
dobrze,
bardzo.
Niech będzie jakkolwiek. Nikt się nie przyjmuje tym. Nie przejmuje
ktoś
tym,
to czyta, bo widzę, że wchodzi na naszą stronę i czytuje to. To nie jest tak, że my.
Proszę pana starostę o udzielenie odpowiedzi. Kto odpowiada za przygotowywanie programów? Dlaczego nie są aktualizowane? Dlaczego nie prowadzi się sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami? Jeśli się mylę, jeśli te zadania są realizowane, to dlaczego nie są przedkładane sprawozdania Radzie i dlaczego programy nie są zatwierdzane na Radzie Powiatu? I ponawiam pytanie, dlaczego mam powody, żeby znów mówić o tym, że powiat znowuż nie wywiązuje się z jakichś ustawowych obowiązków. Dlaczego pan starosta do tego dopuszcza, a nawet śmiem twierdzić, zaniedbuje te sprawy? Dziękuję, tyle.
Dziękuję bardzo pani radnej. Głos zabierze pani radna Izabela Żabicka. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Proszę o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o wycinkę gałęzi zwisających nad drogą wojewódzką na wysokości kolonii Radzanek przed Maszewem. Dzisiaj miałam okazję tędy jechać, jest bardzo niebezpiecznie, wiszą i duże samochody zjeżdżają na środek jezdni. Proszę jeszcze o przegląd wszystkich dróg powiatowych i właśnie na gałęzi zwisających środkiem nad jezdnią. Jest to bardzo duże zagrożenie, nie tylko dlatego, że mogą spaść, być urwane, ale też dlatego, że duże samochody zjeżdżają na osi jezdni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny, głos zabierze radny pan Paweł Gulbinowicz. Proszę bardzo, daję panu głos. Proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tam dwa słowa do pana radnego Siwka, bo nie bardzo rozumiem spójność klubu, który pan Czesław reprezentuje, bo chyba trzykrotnie pan radny Włodarczyk, nieobecny dzisiaj, optował za tym, żeby te materiały były sczytywane i korzystane z urządzeń elektronicznych. I teraz pan radny, mam takie
wrażenie, czyni
trochę zarzut z tego, że ktoś gdzieś sięga. Jeżeli o coś innego, to
oczywiście, ale to później powiem.
Natomiast chciałem zapytać, już ten temat był sygnalizowany, czy w tej sprawie coś drgnęło, mianowicie chodzi o przejazd kolejowy na ulicy Nowogardzkiej. Czy został skierowany wniosek, czy jest już na jakim etapie z PKP, jeżeli chodzi o przedłużenie i zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom w tym miejscu. I ta sama ulica, czy wykonawca doprowadzi do końca zjazdy przy odwodnieniach w poszczególnych posesjach i zmieni kąt zejścia do posesji. Na jakim to jest etapie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A to dotyczyło, panie radny, to, że w trakcie sesji korzystamy z telefonu, klikamy, wysyłamy SMS-y. To miał na myśli pan radny Czesław Siwek, co osobiście też widziałem. Ale głos zabierze pan starosta Tomasz Kulinicz. Bardzo proszę, panie starosta, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na szereg tych, myślę, w miarę prostych interpelacji postaram się odpowiedzieć na ustnie, natomiast te, które będą wymagały większego sprawdzenia, na pewno odpowiemy Państwu na piśmie. Rozpocznę od początku, jeżeli chodzi o parafię, oczywiście, jeżeli wpłyną takie wnioski, to będziemy starali się nie bezzwłocznie podjąć działania, aby te decyzje dotyczące rozbiórek zostały wydane. Wyślemy też to pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwestii oświetlenia sygnalizacji w mostach. Tak samo jeżeli chodzi o te wycinki i sprawę burmistrza i spółdzielni lokator, wyślemy pismo. Ja myślę, że tutaj jest też kilka pytań do dyrektora Wydziału Dróg. To zostawimy to na koniec, ja udzielę odpowiedzi, a później pan dyrektor te kilka tematów ewentualnie Państwu wyjaśni. Odpowiadając na zapytanie dotyczące pani radnej Chodyko, szanowna pani, oświetlenie dróg jest zadaniem własnym gminy, więc wszelkie oświetlenia, tutaj kwestia remontu ulicy Nowogardzkiej może być troszkę myląca, bo my to z gminą uzgadnialiśmy i gmina jakby częściowo nam dofinansowała to zadanie, więc to jest co innego, natomiast takie typowe oświetlenie przy drogach jest to typowe zadanie własne gminy. Nie będę mówił tutaj o interpelacji pana Czesława, ponieważ została już przez przewodniczącego i pana radnego Gulbinowicza poruszona. Jeżeli chodzi o skargę, jeżeli chodzi o pisma, czyli interpelację pani radnej Freniarz, to dołożymy większej staranności, żeby w tych pismach nie było takich błędów pisarskich, zwłaszcza ortograficznych, i żeby tych literek czy też cyferek nie brakowało. I jeżeli chodzi o kwestie, które pani dalej poruszyła, to jest regulamin organizacyjny, czy też te sprawozdania, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, zbadamy to, bo to nie jest temat, który tak mogę na gorąco w tej chwili z pamięci odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o te gałęzie, również wspólne pismo będzie wysłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich obu pań radnych, aby to można było sprawdzić. Jak najbardziej przegląd dróg, mamy kierowników obwodów, będzie dokonany, jeżeli chodzi o przegląd dróg powiatowych pod kątem ewentualnie zwisających gałęzi. I teraz miałbym prośbę do pana dyrektora Zaborowskiego, aby odpowiedział w kwestii przejazdu kolejowego ulicy Nowogardzkiej oraz tego PFU, na jakim etapie w wydziale jest ta sprawa prowadzona. I myślę, że tylko do pani radnej Faryniarz będziemy i w kwestii szpitala. Nie wiem, czy pani prezes chciałaby coś odpowiedzieć. To na koniec jeszcze, panie przewodniczący, prośba, by po panu dyrektorze Zaborowskim na to jedno pytanie dotyczące szpitala mogła odpowiedzieć pani prezes, która jest obecna na sali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, jest pan dyrektor?
Jest.
Proszę bardzo, niech pan odpowie na to pytanie. Proszę bardzo.
Tak, panie starosto, to znaczy chciałbym po prostu sprawdzić w dokumentach, bo nie pamiętam, na jakim etapie jest odnośnie wystąpienia pana Pawła Gulbinowicza odnośnie PKP, bo tam chodzi o jakieś sprawy właśnie gruntowe, z tego co pamiętam. Dlatego po prostu chcę sprawdzić, bo nie było de facto technicznie drogowe, tylko chodziło o nieruchomość. Tak, po prostu sprawdzę, odpowiem pisemnie. Natomiast tutaj druga sprawa, którą pan Paweł poruszył, kwestia tych zjazdów, kiedy wykonawca dostosuje, no niestety zima nas zaskoczyła, czyli jak zwykle to bywa w tej branży. Mamy przygotowane umowy z firmą Budimex, mają zostać, znaczy one są podpisane z naszej strony, mam zostać zwrócone. Kierownik robót, pan Wojciech Jobieski, informuje mnie tak naprawdę na bieżąco, że jak tylko będzie możliwość wejścia, bo każdy chciałby po prostu to zakończyć, no jak najsensowniej, tak? Także na tej zasadzie. Natomiast kwestia PFU, jak najbardziej, znaczy w tym momencie staramy się wypuścić od siebie przetargi, które są najważniejsze, czyli na zadania, które mamy dotowane, na które pozyskaliśmy ogromne dotacje, więc to jest dla nas najważniejszy temat. Jak tylko i wyłącznie się obrobimy jakby z tym tematem, no to rozpoczynamy procedurę zmierzającą do zlecenia PFU. Proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I głos zabierze teraz, no przyszedł radny nasz, mówicie, że nie chodzi. Proszę bardzo. I głos zabierze teraz pani prezes Szpitalne Centrum Medyczne, pani Elżbieta Kasprzyk. Proszę bardzo, daję pani głos.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o pani zapytanie dotyczące czasu oczekiwania, to muszę powiedzieć, że ten czas oczekiwania zawsze będzie występował na izbie z kilku względów. Po pierwsze, pacjent, żeby ostatecznie wydać decyzję, co dalej robimy, musi być zdiagnozowany i to trwa 2 godziny, 5 godzin, bo muszą pobierzemy krew, czekamy na wyniki, zrobimy zdjęcie, czekamy na opis. To wszystko w czasie trwa i to się się może faktycznie, jak jest się pacjentem, to tak wygląda, że to długo czekamy na ostateczną decyzję, ale no nie można podjąć w sytuacjach, gdzie jest uraz głowy, podjąć decyzji ad hoc i od razu powiedzieć, że nie wymaga pacjent hospitalizacji. Natomiast samo uzyskanie usługi od momentu wejścia do izby przyjęć, a zejście lekarza, to jest to różnie. Na pewno nie jest to taki czas. Jest różnie. Generalnie w ciągu pół godziny schodzą już lekarze do pacjentów, chyba że jest coś pilnego na oddziale, coś nagłego, że w pierwszej kolejności musimy zaopatrzyć pacjentów w oddziale. Natomiast mamy opracowane te standardy, które wynikają też z uzyskanej akredytacji i tych standardów przestrzegamy.
Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, mieliśmy...
Proszę.
Pani Teresa Chodyko, bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Już mogę?
Tak.
Dziękuję. Pani prezes, tak się składa, że akurat rozmawiałam z tymi osobami, które tutaj wymieniłam, z tymi urazami. Akurat spotkałam się w poradni chirurgicznej. I pierwszy kontakt z lekarzem, prawda, na izbie przyjęć, czyli był te osoby czekały akurat tyle godzin, ile to wymieniłam. I pierwszy kontakt z lekarzem był właśnie po takim czasie, czyli po 5 godzinach, przypuśćmy, tak, czy po 2,5, tak mniej więcej. To był pierwszy kontakt z lekarzem, tyle z tym, że te osoby siedziały sobie na izbie przyjęć i czekały, aż ktoś się tymi osobami zajmie. Bo akurat rozmawiałam z tymi osobami i to są takie fakty. To nie jest, że akurat były wykonywane jakieś badania i w międzyczasie. Absolutnie. To jest pierwszy kontakt z lekarzem po 5 godzinach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani radnej. Głos ma pan radny Paweł Gulbinowicz. Nie można to zaraz, pani radny, powiedzieć wszystko? Proszę bardzo.
Ale przypomniało mi się, bo już z panią prezes na ten temat kiedyś rozmawiałem. Na jakim etapie jest kwestia opisywania zdjęć na miejscu? Bo jak pamiętam, udzieliłem pani odpowiedzi, że gdzieś pod koniec ubiegłego roku to już będzie, mamy luty. Ja korzystałem również z usług spółki, jestem bardzo zadowolony. Nie mam takiego odczucia, jak pani radna Chodyko tutaj przedstawia pacjentów, ale najbardziej czasochłonne jest opisywanie zdjęć. Czy dalej jest to robione gdzieś online, gdzieś?
Tak, oczywiście, gdyż zdjęć wykonuje...
Nie, głos oddać pani prezes, nie?
Proszę?
Oczywiście, pani prezes, proszę. Proszę, niech pani kontynuuje, bo to później się wszystko zapisuje i nie wiadomo, kto mówi. Pani prezes, Szpitalny Centrum Medyczne, proszę.
Wykonuje to firma zewnętrzna, tak jak było do tej pory, co nie stanowi problemu, że możemy też opisywać wewnątrz. Mamy już codziennie obsadę radiologa. Zabezpieczenie jest, powiedziałabym, nawet bardzo dobre. Tyle, że też wykonujemy dużo badań USG. I to jest już inna jakość, albo inaczej, inne wykorzystanie tego radiologa, bo USG lekarz wykonuje, od razu opisuje, to jest czasochłonne, a ta ilość badań RTG, która jest zrobiona i idzie do Poznania, to wtedy nie traci czasu na opisywanie RTG, bo może Poznań opisać. My dużo robimy badań ultrasonograficznych. Doszedł do tego jeszcze tomograf, także jesteśmy dwustopniowo zabezpieczeni. Tak samo tomograf, opisują lekarze na miejscu, ale też wysyłamy zdalnie. Tak, także to jest podwójne zabezpieczenie dla spółki i takie chcę utrzymać, bo daje nam to gwarancję zachowania ciągłości przez 24 godziny. Po drugie, jak już tak rozmawiamy o opisach, to proszę się dowiedzieć, jak długo się czeka na opis w Szczecinie, w jakimkolwiek szpitalu. U nas jest to w ciągu paru godzin, w ciągu 24 godzin najpóźniej. Natomiast Szczecin to jest kilka dni do kilkunastu dni. Wracając do tej sytuacji, pani radna, bo już nie chciałam, ale jak tu już mam głos, wracając do tej sytuacji, to tak jak powiedziałam, standardy są zachowane i tak u nas się dzieje. Natomiast w konkretnym przypadku może i tak było, tylko ja potrzebowałabym imię, nazwisko, PESEL, żeby sprawdzić, co zaistniało, że coś się takiego wydarzyło, że tak pacjent długo czekał. To już konkretny przykład musiałby być omówiony, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani prezes. Panie radny, to nie będzie tak jak ping-ponga, bo to się w szkole podstawowej gra w Wierzbięcinie. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Z sukcesami zresztą dużymi.
Oczywiście.
Znaczy, pani prezes, to, że gdzieś jest źle, to nie jest, albo gorzej, to tak nie jest zbyt fortunny argument. Ja na opis nadgarstka czekałem równo 3,5 godziny. Mieszkam blisko szpitala, więc sobie po prostu poszedłem i wróciłem, jak ten opis był. Logistycznie dla mnie to nie jest kłopot, tylko stwierdzam pewien fakt, że to są bardzo długie czasy oczekiwania, jak jeszcze ktoś przyjechał i nie ma gdzie się podziać, jest to pewien kłopot. No, myślę, że zmieniajmy rzeczywistość na lepszą, a nie mówmy, że a u nich się czeka dwa razy więcej niż u nas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Myślę, Wysoka Rado, że wyczerpaliśmy cały porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś jeszcze z pań, z panów radnych? Pan Wojciech Podarczyk. Oddaję panu głos, panie radny. Proszę bardzo. Jest.
Szanowni państwo, tak a propos tematu, który tutaj na koniec usłyszałem, z przykrością muszę powiedzieć, że tak dramatycznie brakuje lekarzy, że co byśmy nie powiedzieli, to będzie wszystko dyskusja tylko taka teoretyczna. Na dzień dzisiejszy województwo zachodniopomorskie jest w stanie w jednej sekundzie zatrudnić 260 radiologów. I dlatego możecie państwo dyskutować, nie wiem jak długo jeszcze na ten temat, jak to ma być, jak to lepiej, gorzej. I pan dyrektor, pani prezes mogą potwierdzić, że dramatycznie brakuje lekarzy, a to już jest w tej chwili na granicy wydolności w ogóle systemu. A w związku z tym, ponieważ jak państwo zauważyliście ostatnio, ani w grudniu, ani w lutym nie mogłem być na komisjach, ani na sesjach, co nie wynika znowu z mojego lenistwa, czy z jakiejś niewydolności osobistej. Po prostu jest tak dużo pracy w medycynie, że ja nie mam szans na to, żeby dalej uczestniczyć w pracach Rady. W związku z tym złożę dzisiaj pismo rezygnujące z mojej pracy w dalszej części, w drugiej części kadencji, ponieważ nie ma szans, żebym ja przyjeżdżał na komisję i na sesję. Ja dzisiaj skończyłem pracę z wielkimi awanturami o 13:30. W poniedziałek, kiedy miałem przyjechać na komisję, miałem zapisanych pacjentów do godziny 11:00, skończyłem w 14:30. W grudniu była taka sytuacja, że wychodząc już na komisję, a potem na sesję, miałem jednego pacjenta ze złamaną nogą, jednego z zawałem serca, który przyszedł tak, czy pan mnie jeszcze przyjmie tylko, bo mam jakieś tam dolegliwości, przyjmę. Okazało się, że facet miał zawał serca. Szans nie było, żebym stamtąd wyszedł. Bo wyobraźcie sobie państwo, że ja sobie idę na sesję, a mówię panu, żeby sobie poszedł do lekarza, gdzieś poczekał. No niech by upadł, niech by zginął, niech by zmarł. No to będziemy mieli znowu taką sytuację, jak ostatnio w telewizjach, tak? To nie jest to, że my źle pracujemy. Nie chcę usprawiedliwiać wszystkich lekarzy, bo są wyjątki oczywiście, tak jak i wśród policjantów, księży i tak dalej, i tak dalej. Ale w większości twierdzę śmiało, z pełną odpowiedzialnością, że 90%, 99% lekarzy pracuje dobrze i bardzo dobrze. Tylko nas po prostu fizycznie nie ma. Nie ma internistów, nie ma chirurgów, nie ma radiologów, nie ma pediatrów. Po prostu tych ludzi nie ma. Nie ma lekarzy w POZ-cie. Żeby uzupełnić braki lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej, potrzeba, żeby około 400 lekarzy kończyło specjalizację wiosną i jesienią. Kończy po 20. W Polsce jest to dramat. Po prostu nie ma i nie będzie niedługo lekarzy. To nie dlatego, że to jest czyjaś tam wina i można wskazać winnego. Cały system, cała organizacja niestety jest źle zrobiona. Patrzcie państwo, PiS, w tej chwili rządząca partia, reformuje oświatę, reformuje prawodawstwo, reformuje całe państwo i z wielką ostrożnością boi się zabrać za reformę o służby zdrowia. Dlaczego? Bo oni sobie doskonale zdają sprawę, że nieumiejętna ingerencja w służby zdrowia ją zawali po prostu, totalnie zawali. W jednej chwili nie będzie służby zdrowia. To wszystko stoi jak dom z kart. I tu pani prezes, pan dyrektor i ja możemy to potwierdzić śmiało, że jest źle to już dawno było, jest w tej chwili na granicy wydolności służba zdrowia. Ja widzę, co się dzieje w pogotowiu ratunkowym, ja widzę, co się dzieje w lotniczym pogotowiu ratunkowym, jako biegły sądowy. Ja nie miałem opinii sądowo-lekarskich tak dużo, jak w tej chwili. Pretensji, żalów, żali, awantur jest nieprawdopodobna ilość. Ja dzień w dzień piszę po dwie, po trzy, cztery opinie sądowo-lekarskie. Ja się z tym nie wyrabiam. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, a mamy dzisiaj, który? 9 luty, czyli na 40 dni jest 20 tysięcy wezwań pogotowia ratunkowego w jednym województwie, w województwie zachodniopomorskim. około 13 tysięcy wezwań jest po tej stronie i druga dyspozytornia około 7 tysięcy wezwań. 20 tysięcy wezwań. Policzcie sobie Państwo na 40 dni, ile to jest. To jest przeogromna liczba. Po prostu my nie wysiadamy z karetek. System jest niewydolny, a z drugiej strony obiecuje się wszystkim, że wszyscy wszystko dostaną za darmo. Nie da się za darmo wszystkiego wszystkim dać, bo jeżeli ktoś da komuś za darmo, to musi gdzieś z drugiej strony zabrać, tak? Mówiliśmy do tej pory, ja przepraszam, że tak przydługi temat tutaj roztaczam, ale musi Państwo zdawać sobie sprawę. Mówiliśmy do tej pory, że ratowników jest pogotowie tak dużo, że możemy sobie z nimi robić, co nam się podoba. Wojsko, wojsko, straż pożarna, różne służby bezpieczeństwa zabrały ratowników z pogotowia ratunkowego plus szpitale, gdzie brakuje pielęgniarek. Uzupełniają ratownikami. I teraz zaczynają się już ścigać, kto komu więcej zapłaci. Ratownicy zaczynają coraz więcej zarabiać. Dlaczego? Bo ich po prostu fizycznie nie ma. Wymyślił ktoś system, że ma być 3 ratowników pogotowia ratunkowych, lekarzy ma nie być. Już ten problem został odsunięty, tak? W 2018 roku 1 stycznia miało podobno nie być lekarzy pogotowia ratunkowym. Sami ratownicy. Współczuję ratownikom i współczuję społeczeństwu. Ratownicy nie są jeszcze przygotowani do samodzielnej pracy, bo jeszcze to wymaga wielu, wielu lat samodzielnej pracy, tak? No na szczęście ten problem na razie został odsunięty. 3 ratowników na karetce, gdzie w tej chwili 2 nie ma. Nie wiem, jak to sobie dalej można wyobrazić. Także z przykrością muszę stwierdzić, że na ręce pana przewodniczącego złożę dzisiaj rezygnację.
Nie wiem, czy przyjmę.
Panie przewodniczący, będziemy negocjować. Będziemy negocjować. W każdym razie, no szkoda, ja też żałuję, ale muszę Państwu powiedzieć, że 24 godziny pracy w tej chwili na dobę to jest mało. Jakbyście nie chcieli, jakbyście nie mówili, jakbyście nie zarzucali panie prezes, panu dyrektorowi, komukolwiek, że więcej, lepiej, a to dlaczego, a tu się czeka 5 godzin, 6 godzin, nie macie państwo żadnych szans. Żadnych szans. I możecie zwolnić panią prezes, pana dyrektora wyrzucić i następnego prezesa i jeszcze jednego i dziesiątego. Ja dwukrotnie wyleciałem z roboty jako dyrektor szpitali, bo w Świnoujściu mi zarzucono, że byłem beznadziejnym dyrektorem, bo aż 400 tysięcy długo zrobiłem. Jak można było 400 tysięcy zrobić długu? No to mnie wywalono. Następny dyrektor zrobił w pół roku 5 milionów. Tak to jest. To system źle działa, tak? Albo stworzymy dodatkowe ubezpieczalnie i powiem ludziom wyraźnie, nie stać nas na to, żebyście wszystko dostali za darmo. Albo stworzymy system 5 zł odpłatności, ja wymyślam w tej chwili w POZ-cie 15 zł w specjalistyce, bo nie może być tak, jak do mojej żony przyszła pacjentka w piątek po południu, a żona mówi, pani Zofia, ale proszę, pani rano dzisiaj była. No rano byłam, bo wziąłem zaświadczenia, teraz potrzebuję 2 leki. Na co wchodzi pielęgniarka, a pani Zofia mówi, pani Józiu, czy możemy pani na poniedziałek zarejestrować? No jak to? Była pani rano, w piątek po południu, na poniedziałek? Tak, bo w poniedziałek jeszcze zaświadczenie potrzebuje od doktora. Nie ma żadnej bramki, która ogranicza tych ludzi. Ja nie mam pretensji do tych ludzi. Ludzie postępują racjonalnie. Jest okazja, to się korzysta. Dzisiaj, jutro, pojutrze, 5 razy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie zrobimy bramek ograniczeń, to służba zdrowia przestanie istnieć niebawem. Nikomu się nie chce pracować. Okay. Także, szanowni Państwo, przepraszam za ten przydługi monolog i za to, że dzisiaj spóźniłem, ale to nie jest taka praca, że ktoś mnie może zastąpić. Zresztą, panie dyrektorze, nie ma kto zastąpić. No. W tej chwili negocjujemy sprawę, jedna koleżanka musi odejść do szpitala z POZ-u, wyjść na dwa czy trzy tygodnie, bo po prostu nie ma kto pracować w szpitalu. My musimy ją zostawić w POZ-cie. Także tak jest, jak jest. No.
Dziękuję bardzo, panie radny. Nic młodo, żeś pan nie polał, tylko pesymistycznie.
Prawda.
I niech pan tę decyzję przemyśli, bo może jest pan ostatnim lekarzem w Radzie Powiatu.
Kto wie.
Także, no tak, myślę, niech pan to ciągnie jeszcze do końca. Będziemy pana zapiszone z głoskami. Pani jeszcze chciała coś powiedzieć? To samo?
Nie, ja tylko jedno słowo.
Proszę.
Właściwie jedno zdanie. Chciałam tylko podkreślić, że to, co powiedział pan doktor, to jest głęboka, gorzka prawda. Tylko tyle, bo taka jest sytuacja dzisiaj. Tylko to chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Wypadałoby mi życzyć wszystkim radnym zdrowia, tak, i naszym obywatelom powiatu dużo, dużo zdrowia. Co prawda dyrektor się martwi, jeden i prezes drugi, co by mieli robić,
ale tak to jest. Panie i panowie radni, po wyczerpaniu porządku dzisiejszych obrad zamykam obrady 18. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Dziękuję państwu, dziękuję zarządowi, dziękuję kierownikom, dyrektorom, komendantowi, wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji. Serdecznie dziękuję.